Radio Maria Katolicki, głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo pięknie, serdecznie witam wszystkich słuchaczy Radia Maria o tej porze, już wieczornej, w ten niedzielny wieczór. Przypominam, pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Ojciec Święty Benedykt XVI na samym początku zachęcał nas, byśmy przeżywali radośnie też ten okres Wielkiego Postu, który nam się kojarzy często ze smutkiem, szarością, a on ma być radosny, ponieważ chcemy wglądnąć w nasze sumienia, chcemy bardziej żyć w prawdzie, chcemy wspólnie sobie pomagać żyć bardziej przekazaniami Bożymi. Drodzy, zapraszam już na ciąg dalszy rozmów niedokończonych, które rozpoczęliśmy już w telewizji. Przypominam, tytułem dzisiejszych rozmów niedokończonych to Podcięte skrzydła żurawia. Pragnę serdecznie po raz drugi powitać naszych gości miłych, a są nimi pani Joanna Modzelewska, przewodnicząca i pełnomocnik zarządu Związków Zawodowych Pilotów Liniowych Polskich Linii Lotniczych LOT.
Witam bardzo serdecznie, bardzo mi miło, szczęść Boże.
Szczęść Boże, myślę, też są uradowani nasi słuchacze, też pewnie cała gromada znajomych. Ja też chcę ze studia pozdrowić szczególnie wszystkich pracowników LOT-u.
Tak, ja również pozdrawiam bardzo serdecznie pracowników LOT-u, którzy nas w tej chwili słuchają, dlatego, bo teraz będziemy mówili trochę dłużej niż na antenie telewizji Trwam.
I pani w ich imieniu będzie dzisiaj mówić, prawda?
Tak, jak najbardziej tak.
I drugim naszym gościem jest dobrze państwu też znany, pan poseł Jerzy Polaczek, były minister transportu. Witamy serdecznie.
Witamy serdecznie, witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Zwracam się teraz do drogich gości. Ja myślę, że trzeba założyć, że nie wszyscy słuchacze Radia Maryja mieli okazję słuchać państwa w czasie tej pierwszej części rozmów niedokończonych, jaką odbyliśmy już tam w studio telewizji Trwam. Dlatego bym proponował, byśmy na początku może troszeczkę pewną syntezę uczynili tego, co już było powiedziane. Przede wszystkim chcemy wniknąć w te 80 ponad 2 lata pięknej tradycji polskich linii lotniczych. Chcemy zobaczyć, jaki potencjał ma w sobie LOT, jaką piękną historię i też niestety ta przyszłość jest niepewna, ale myślimy, że z wielką solidarnością też i społeczną może znajdziemy wspólne też rozwiązanie, a może podpowiemy, może ktoś z odpowiedzialnych na odpowiednich szczeblach usłyszy ten głos ludu, przede wszystkim też i naszych gości, bo pani szczególnie tutaj Joanna Modzelewska jest przewodniczącą Zarządu Związku Zawodowego Pilotów Liniowych LOT S.A., ale też jest też pełnomocnikiem. I myślę, że przez panią pewnie by mogli się wypowiedzieć wszyscy pracownicy tej firmy. Przypomnę też państwu, że w studio telewizji Trwam specjalnie zostawiliśmy jedno miejsce puste. Tak, może się wielu z widzów dziwiło. Jak to jest możliwe, że po 20 latach, kiedy mówimy, że to są lata pełnej wolności, pełnej prawdziwej demokracji, niestety nie mogli przybyć tutaj bezpośrednio pracownicy, bo mogliby z tego powodu mieć konsekwencje. Konkretnie, mogliby utracić pracę. I w tej chwili jestem świadomy tego, co mówię, ale tym bardziej myślę, że pani Joanna, też pan poseł, pan Jerzy Polaczek, może będą tymi, którzy w imieniu tych wszystkich ludzi, którzy tracą powoli nadzieję, wypowiedzą ich i też będzie ten program przyczyną pewnego też i światełka, które zabłyśnie może w sercach naszych. Pani Joanno,
Ja pozwolę sobie powiedzieć o pięknej tradycji i historii polskich linii lotniczych LOT. Jak już ojciec powiedział, LOT liczy sobie 82 lata. To jest jedna z firm lotniczych, jedna z pierwszych firm lotniczych tworzonych na świecie przez pasjonatów lotnictwa. Firma utworzona jeszcze przed II wojną światową. Osobami, które w niej pracują, to bardzo często mistrzowie świata w lotnictwie, osoby kompetentne, z pasjami, zainteresowaniami, które tą firmę kochają, które wiedzą, że ta firma to jest rodzaj rodzinnej firmy. Tutaj nie ma tak, żeby ktoś przychodził do pracy, był od 8 do 16, wychodził i nic więcej go nie interesowało. To jest firma, która żyje swoim życiem. Ludzie wychodząc z niej dalej o niej myślą, mają przyjaźnie, zawierają przyjaźnie między sobą. Często również tworzą się rodziny w ramach tej firmy. Czyli jest to przepiękna tradycja związana z pasją, profesjonalizmem, dlatego, bo lotnictwo jest to nieprawdopodobny profesjonalizm. Tutaj nie ma mowy o pomyłkach, więc to są ludzie, którzy charakteryzują się nieprawdopodobną wiedzą, wykształceniem, jak również zatroskani polską rzeczywistością i mający na sercu to, żeby ta firma w dalszym ciągu funkcjonowała. Ja pozwolę sobie powiedzieć o atutach tej firmy. Do atutów właśnie zalicza się to, o czym przed chwilą powiedziałam, czyli największy potencjał, czyli kadrę pracowników. Tutaj podzieliłabym ich na pilotów, personel pokładowy, czyli stewardesy, tak powszechnie odbierany przez klienta, którym jest pasażer, mechaników odpowiedzialnych za stan techniczny samolotów, jak również administrację. I to, co jest ważne, to to, że piloci to jest kadra certyfikowana, wykształcona, osoby, które muszą mieć bardzo szerokie horyzonty, które muszą umieć reagować w sytuacjach przeróżnych, dlatego, bo lotnictwo to jest praca z żywiołem. To nie jest tak, że można wykonać jakąś pracę z punktu od A do B i ta praca jest wykonana. Często są to sytuacje, których nie da się przewidzieć i muszą oni myśleć ponadstandardowo, żeby móc sobie poradzić, a do tego potrzebne są światłe umysły, nieprawdopodobne wykształcenie, ciągłe podnoszenie kwalifikacji, które budzi jakieś wyzwania, no i pokorę przed tą pracą, dlatego, bo można powiedzieć, że ta praca charakteryzuje się tym, że jest procedury w niej, prawo pisane jest krwią. Czyli to może zabrzmi tak bardzo brutalnie, ale prawda polega na tym, że pomyłka kończyć może się tragicznie. Więc ja chylę czoła przed pilotami nie tylko w polskich liniach lotniczych, ale w każdych innych, jako że mam świadomość, że ta praca wymaga absolutnej koncentracji i poświęcenia, a właśnie pomyłka może skończyć się tragicznie. Więc tutaj piloci są dobrzy, bo są osobami, które są w wielu wypadkach mistrzami świata, wielokrotnymi mistrzami świata, co by oznaczało, że nie są to osoby przeciętne i ten potencjał jest ogromny. Druga część załogi to personel pokładowy, stewardesy, stewardzi również. Osoby, które odpowiedzialne są za bezpieczeństwo pasażera na pokładzie bardziej bezpośrednio, dlatego, bo pasażer częściej widzi stewardesę niż pilota. Oni też są wykwalifikowanym personelem i również bardzo oddanym pracy. Do tego dochodzą jeszcze mechanicy, którzy odpowiedzialni są za bezpieczeństwo samolotu, czyli tak jak możemy sobie wyobrazić, że mając samochód, jeżdżąc nim, musimy co jakiś czas wykonać przegląd, a jeżeli mechanik zrobi coś nie tak, to ponosimy tego bezpośrednie konsekwencje na drodze, a trzeba się zastanowić, co się stanie, jeżeli taki mechanik wykona swoją pracę nie tak, to wtedy to niebezpieczeństwo pojawia się w powietrzu. I tutaj możliwość reakcji jest zdecydowanie różna od sytuacji w samochodzie. No i dochodzi jeszcze personel administracyjny, który od strony zarządczej, administracyjnej wykonuje swoją pracę. I tu pozwolę sobie powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy. Ten personel zaangażowany, wykwalifikowany, posiadający certyfikaty, które pozwalają pracować temu personelowi, tym osobom na całym świecie, bo są to certyfikaty klasy międzynarodowej, posiada, otrzymuje wynagrodzenia 2,5 razy niższe niż przeciętnie na całym świecie. co by oznaczało, że tak jak w budżecie jakiejś linii lotniczej jest, przeznacza się około 30% na wynagrodzenia dla pracowników, w locie jest to około 13-14%, co by oznaczało, że tutaj lot bardzo dużo zyskuje od pracownika, nie płaci mu zbyt wiele. I pozwolę sobie od razu tutaj dodać, myślę, że pan poseł mi pozwoli, ojciec również, że zrobię takie przypomnienie tego, co również było na antenie telewizji Trwam przedstawione, że inne linie mają tańsze bilety, lot przeciętnie ma droższy, inne linie płacą więcej pracownikom, lot płaci mniej, lot ma większe zapełnienie samolotów, inne linie mniejsze, lot ma stratę, inne linie zysk. I pracowników martwi to, że to tak wygląda, dlatego, bo nie są w stanie zrozumieć. Wydaje im się, że coś tutaj jest nie tak i chcieliby poznać przyczynę, dlaczego tak się dzieje, dlatego, bo oni wykonują swoją pracę dobrze, rzetelnie, zgodnie z poleceniami przełożonych, a zatem nie w nich leży problem tego, że coś złego dzieje się w polskich liniach lotniczych LOT. Mogę tutaj dodać jeszcze jedną ważną rzecz, a mianowicie kolejnym atutem polskich linii lotniczych LOT jest to, że ma tak zwany rynek pasażera etnicznego. To polega na tym, że Polacy, którzy kochają Polskę, a często wylecieli za granicę, za ocean, do Ameryki, do Kanady, do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, za tak zwanym chlebem, korzystają z polskich linii lotniczych LOT, mimo że ten bilet jest droższy, ale dlatego, bo przykładowo nie chcą się przesiadać, chcą usłyszeć język polski na pokładzie. Czyli jest to pasażer jakby wierny polskim liniom lotniczym LOT i nie wolno go stracić, dlatego, bo to jest jakby kapitał, który LOT posiada, a przy tym, co na przykład ostatnio się działo, czyli rezygnacja z połączenia, nie wiem, czy wszyscy słuchacze o tym wiedzą, LOT wycofał się z połączeń na trasie Kraków i Rzeszów do Chicago, to później może opowiem szerzej na ten temat, to ten pasażer etniczny nie ma wyjścia i rezygnuje. To znaczy rezygnuje, tak naprawdę zrezygnowano z niego i przesiada się do innych linii lotniczych LOT, czyli jakby oddaje się ten rynek pasażera etnicznego, wierny rynek pasażera etnicznego, który korzystał z linii lotniczych, polskich linii lotniczych LOT i przechodzi do innych. Też to, co jest bardzo ważne, to, że Polska ma bardzo dobre położenie geograficzne, czyli to jest kolejny atut, który po prostu jest. Polska mogłaby być miejscem, można powiedzieć, też transferowym, czyli łączącym wschód z zachodem, północ z południem, zbierającym pasażerów z innych rynków i przewożących ich dalej. Jako kraj o liczbie 40 milionów mieszkańców w zeszłym roku miał bodajże, panie pośle, proszę mi pomóc, jaka ilość była przewiezionych pasażerów w porównaniu z Wizerem?
Czy tutaj w ubiegłym roku LOT ten wynik zamknął chyba z liczbą około 4,5 miliona?
Przy 40 milionach mieszkańców.
Przy 40 milionach, 37 milionach mieszkańców.
A Wizer?
Wizer łącznie na terenie Europy przewiózł prawie 12 milionów, także ten potencjał wzrostu również i oferty jest bardzo znaczący i warto też tutaj wspomnieć o tym, że w porównaniu do szeregu innych linii lotniczych, tych tradycyjnych tak zwanych, bo nie mówimy tutaj o tych liniach tak zwanych niskokosztowych, to ta wydajność pracy w przeliczeniu na jeden samolot jest też bardzo dobra, bo średnio około 55 pracowników zatrudnionych w locie
przypada
na jeden samolot. W innych tutaj przykładach z Europy jest to zdecydowanie więcej, czasami nawet powyżej 100, na przykład w Air Canada to jest około 180.
a w firmie WestJet 70, czyli z tego by wynikało, że polskich pracowników, polscy pracownicy są naprawdę wydajni. Nie ma tak, żeby był przerost zatrudnienia, bo ten argument często był używany, a nie jest to prawdą, porównując z innymi liniami lotniczymi.
Ja bym jeszcze może dodał tutaj, bo warto przynajmniej w jakimś jednym głosie to tutaj powiedzieć. Nie jest to sprawa związana z historią lotu, ale z tego okresu, w którym lot powstawał, okresu Polski międzywojennej, że to było wtedy państwo, które było zdolne do skoordynowania polityki w skali europejskiej czy ówczesnego świata, z tego względu, iż w 1929 roku przyjęto ogólnoświatowe normy odszkodowawcze w zakresie ubezpieczenia pasażerów. I ta konwencja warszawska z 1929 roku, ona była kilkakrotnie modyfikowana, ale do końca ubiegłego stulecia ten akt prawny obowiązywał wszystkie tradycyjne linie lotnicze na świecie i również z tych doświadczeń konwencji warszawskiej później następcy czerpali kolejne ewentualne zmiany, które dokonywano, także każdy pasażer korzystający czy z polskich linii lotniczych LOT, czy z innych linii cywilnych, korzysta z obowiązkowej ochrony ubezpieczeniowej w przeliczeniu około 100 tysięcy dolarów i warto o tym pamiętać, że również licząc bezpieczeństwo samych lotów, dlatego że przecież do wypadku w locie nie doszło od ponad 20 lat, to warto pamiętać o tym, że każdy z tych pasażerów korzystających z linii lotu może czuć się bezpieczny, dlatego że w ramach ceny biletu również jest ujęta kwota ubezpieczenia.
Zgadza się. Ja bym tutaj dodała jeszcze jedną rzecz, jeżeli chodzi o kwestię bezpieczeństwa. Polscy piloci latają bardzo bezpiecznie i chciałabym to podkreślić bardzo wyraźnie, że polski pilot, pilot lotu nie wykona operacji technicznej, gdyby było podejrzenie, że może istnieć jakiekolwiek zagrożenie. Więc tutaj chciałabym uwrażliwić i uspokoić wszystkich pasażerów, którzy mogliby się obawiać, że jeżeli w firmie się coś dzieje niedobrego, to że to się przełoży na bezpieczeństwo lotu, absolutnie nie. Są to osoby nad wyraz odpowiedzialne, zatroskane o dobro firmy, ale tak samo leży im na sercu ich zdrowie i życie, jak i dobro i zdrowie i życie pasażerów, więc tutaj, proszę Państwa, absolutnie proszę się niczego nie obawiać. To, co mi się bardzo podoba przy polskich załogach, to to, że myślą nieprawdopodobnie niestandardowo. Mają szerokie horyzonty, są w stanie rozwiązywać problemy inaczej niż czasem schematy mówią, a nawet jeżeli schematy w którymś momencie się kończą, to właśnie mają pomysły na ich rozwiązanie. Czyli tutaj możecie Państwo czuć się jak najbardziej bezpiecznie. Natomiast ja bym przeszła do takich kwestii mniej sympatycznych, a mianowicie związanych z tematem naszej audycji, o czym ojciec mówił, czyli o tym, że mamy podcięte skrzydła.
Właśnie ten tytuł został świadomie też, że tak powiem, przedstawiony, zaprezentowany. Dlaczego te skrzydła są podcięte?
No jesteśmy w sytuacji takiej, w której po pierwsze, jak wskazaliśmy już w wypowiedzi telewizyjnej, w telewizji Trwam, ludzie boją się o pracę. Ta sytuacja zagrożenia stabilności finansowej lotu w wyniku polityki, która jest i kreowana w dniu dzisiejszym i jak oceniamy w taki sposób realizowana, iż może grozić taką kontrolowaną czy niekontrolowaną upadłością firmy, to jest sytuacja, którą należy powstrzymać, należy podjąć tutaj działania radykalne. LOT to nie jest fabryczka butów z szacunkiem dla tej ostatniej, ale to jest właśnie ta historia i współczesność ponad 80 lat. To jest duży udział w rynku w ramach tych linii lotniczych, które operują na terenie Europy i poza Europą z terenu Polski. Jest największym przewoźnikiem w Polsce, który przewozi, tak jak wspomnieliśmy, ponad 4,5 czy około 4,5 miliona pasażerów.
Ale mógłby więcej.
Mógłby więcej i mówiąc też bardzo prosto, jest dzisiaj w sposób skandaliczny zarządzany, gdzie tak w jednym zdaniu, gdyby to skonkludować, to im większa nieznajomość rynku lotniczego i specyfiki lotnictwa w skali polskiej i europejskiej, to tym większe funkcje niejednokrotnie są pełnione z tych nominacji, które choćby zapadały w ostatnich latach. I myślę, że na ten temat zdecydowanie więcej powie tutaj pani Joanna Modzelewska. Ja mogę tylko naszym słuchaczom przekazać jedną podstawową informację, iż jako przedstawiciel wnioskodawców Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość oczekujemy na to, że marszałek polskiego Sejmu wprowadzi do porządku obrad w polskim Sejmie nadzwyczajną debatę publiczną w sprawie tej krytycznej sytuacji finansowej LOT-u po to, aby ukształtować takie rozwiązanie, które z jednej strony poprawi kondycję finansową, ale z drugiej strony zapewni trwałe warunki do rozwoju tej linii narodowego przewoźnika w Polsce i w Europie.
Zanim zabierze głos pani Joanna Modzelewska, ja chciałbym też swoją taką uwagę w tym momencie też skierować do słuchaczy, też do naszych gości. Mianowicie wydaje się, że rzeczą ogromnie niebezpieczną to jest fakt, że kolejne zarządy LOT-u dobierane były i są. Myślę, że były i są według klucza politycznego. Wspomnieliśmy w tym czasie też i telewizyjnym, że w ciągu 5 lat było aż 11 prezesów. Za każdym nowym prezesem też idą tabuny członków zarządów, kadry kierowniczej niższego i wyższego szczebla, dziesiątki firm konsultingowym i tak dalej. Ale rzeczywiście, i tu chciałbym zwrócić uwagę na obecność pani właśnie przewodniczącej, która jest równocześnie pełnomocnikiem zarządu Związku Zawodowego Pilotów Liniowych Polskich Linii Lotniczych, SA, mianowicie pani nie jest pracownikiem, to też, żeby jasno wybrzmiało dla naszych słuchaczy, pani Joanna nie jest pracownikiem LOT-u, między innymi dlatego może dzisiaj bezpiecznie o tych sprawach mówić.
Tak, to było dość wymowne w studio telewizyjnym, gdzie było puste krzesło z identyfikatorem pracownika Polskich Linii Lotniczych LOT. Problem polega na tym, że pracownicy obawiają się mówić czegokolwiek na zewnątrz. Zdarzało się tak, że za komentarze zewnętrzne ponosili negatywne konsekwencje.
Tutaj kadencje są warto podkreślić, tak. Rządu.
Tak, tak, więc osoby te nie zdecydowały się na wystąpienie publiczne. Była taka sytuacja, że przedstawiciel związku zawodowego za swoją wypowiedź ukarany został karą nagany, od latania został odsunięty. Tak więc to spowodowało taką atmosferę zastraszenia pomiędzy pracownikami i brak woli wystąpień publicznych pod rygorem wystąpienia jakichś kar. Oczywiście to nie jest tak, że ktoś powiedział wprost, jeżeli pani wystąpi w mediach i powie, co się dzieje, to zostanie pan zwolniony. Natomiast potem, co się wydarzyło tamtej osobie, wiadomym jest, że nikt się na to nie zdecyduje, bo mogą również te konsekwencje spotkać i ją jego. Natomiast jeżeli chodzi o to, dlaczego ja. Ja pracowałam jako prawnik pilotów, czyli nigdy nie byłam i nie jestem pracownikiem Polskich Linii Lotniczych LOT, choć boleję, bo to fantastyczna firma, to tutaj nie, kto wie, może w przyszłości. Natomiast stało się tak, że po takim incydencie również trzeba było podjąć decyzję, kto zostanie przewodniczącym związku zawodowego. I ja powiedziałam, że w takiej sytuacji, jeżeli jestem pełnomocnikiem, a ktoś musi jednak tą wolę i zdanie pracowników wyrażać na zewnątrz, to mogę być to ja. I mam nadzieję, że sytuacja się zmieni, może się zmieniła, może usłyszymy taką informację, że już nie ma takiej potrzeby i jakiś pilot będzie mógł, jakiś pracownik będzie mógł pełnić tą funkcję.
Pani przewodnicząca, ja mam bardzo może niedyskretne pytanie.
Słucham.
Przynajmniej słyszałem, czy to prawda, że pracownicy podpisują się, że nie będą o firmie mówić na zewnątrz, szczególnie przed mediami? I drugie pytanie, czy pani pamięta, żeby w mediach publicznych, w telewizji publicznej czy też prywatnej, w ostatnim czasie była jakakolwiek poważna debata o sytuacji chociażby LOT-u?
Pracownicy dostają takie oświadczenia do podpisu. Nie mam dokładnie treści, więc nie jestem w stanie wskazać, jaka to treść, ale ta treść jakby wskazuje na to, by nie wypowiadać się na zewnątrz na temat firmy bądź na tematy związane z firmą. Co do debaty publicznej bądź rozmów, raczej informacje są bardzo lakoniczne. Wypowiedzi tylko i wyłącznie kadry zarządzającej bądź z Ministerstwa Skarbu. Więc tutaj jest jakby swoista zmowa milczenia na temat sytuacji narodowego przewoźnika, a to, co jest bardzo ważne, to to, że jest to narodowy przewoźnik i trzeba to bardzo wyraźnie podkreślić. To oznacza, że jest to jedyna firma lotnicza z kapitałem polskim w rozumieniu kapitałem Skarbu Państwa, czyli nas wszystkich, jako podatników i która ma również określone funkcje i obowiązki z tego względu, że ten kapitał jest narodowy. Co oznacza, że gdyby doszło do tego, że ten kapitał nie będzie już narodowy, bo nie można takiej sytuacji wykluczyć, to wtedy nie będzie takiego przewoźnika, który wykona zadania spoczywające na państwie. Dlatego, bo taki przewoźnik powie, mi się to nie kalkuluje, nie interesuje mnie to, radźcie sobie sami, dojedźcie sobie, bądź dolećcie sobie sami. Czyli nikt na to nie patrzy w tych kategoriach, a to jest bardzo ważne. Ale chciałabym nawiązać też do tej kwestii 11 prezesów. To jest porażające i przerażające, że w ciągu 5 lat jest 11 prezesów i nic nie ujmując którejkolwiek z tych osób, nie powinno być tak, że te stanowiska są upolitycznione, bo trudno jest inaczej to odebrać niż w taki sposób, bo co ekipa to kilku nowych prezesów. Ja nie rozumiem, dlaczego ktoś, kto proponuje daną osobę na określone stanowisko, za chwilę zmienia zdanie i powołuje nową. To znaczy, że albo nie sprawdził, czy ta osoba się na to stanowisko nadaje, albo tak szybko zmienia zdanie, bo właśnie nie wiadomo co. I tutaj pracownicy też się na to patrzą z przerażeniem i dużym smutkiem, bo normalnie powinno być tak, że osoba zarządzająca jest wskazywana przez właściciela po przemyśleniu tej decyzji. To jest bardzo poważna firma, więc powinno być tak, że najpierw zweryfikuje się taką osobę, stwierdzi, że ona nadaje się do takiej pracy i dopiero powołuje ją na to stanowisko i w żadnym wypadku nie odwołuje. A skoro te osoby są tak często zmieniane, to znaczy, że coś jest nie tak. I co ciekawsze, te osoby nie ponoszą jakichkolwiek konsekwencji. A wiadomo, że menadżerowie tacy są na kontraktach menadżerskich, są ubezpieczeni od swojej działalności, więc jeżeli można ocenić, że LOT ma coraz gorszą sytuację finansową, to może też warto zastanowić się nad tym, żeby wyciągnąć konsekwencje w stosunku do tychże osób.
Ja tutaj, jeśli tutaj można jeszcze dopowiedzieć do tego, co pani Joanna zaprezentowała chwilę temu, to bym powiedział jeszcze tak. Dzisiaj stan zarządzania firmą jest następujący, w której to w firmie w zarządzie nie ma wiceszefa od spraw operacyjnych, co jest rzeczą niezwykłą, niespotykaną w normalnych liniach lotniczych w Europie i na świecie. Nie ma wiceszefa firmy do spraw handlowych. wszystkie kluczowe obszary działalności Polskich Linii Lotniczych LOT są dzisiaj przekazane w zarządzanie do prokurentów, których powołał aktualny pan prezes. Jest to wyjątkowo skrajnie negatywnie odbierane przez pilotów, personel pokładowy i w ogóle pracowników firmie tu. Trzeba by bardzo dosadnych określeń użyć, nazywając te rzeczy po imieniu, bo to jest też przy okazji kompletne zdziczenie praktyk obowiązujących w ramach ładu korporacyjnego, jeśli stosujemy kodeks spółek handlowych w praktyce, a do tego ten sposób zarządzania, z tym akurat ten sposób zarządzania ma mało wspólnego i myślę, co warto tutaj również przekazać naszym słuchaczom i wszystkim zainteresowanym, że chyba po raz pierwszy też w historii powołano od 1 marca szefa personelu lotniczego, czyli kluczowe miejsce w liniach lotniczych u każdego narodowego przewoźnika, czyli takiego, bym powiedział, człowieka, który czuwa, nadzoruje cały zakres szkolenia, metodyki, serwisów, wszelkich aspektów tutaj dotyczących sfery bezpieczeństwa lotów, to jest również schodzenie z tymi decyzjami i nominowanie osób, które taką problematyką się nie zajmowały, dlatego że od 1 marca się tym zajmuje człowiek, który z firmą nie miał do tej pory na trwale nic wspólnego, a w każdym państwie europejskim jest to w sposób naturalny, kluczowe stanowisko, które powierza się osobom, gdzie trzeba, mówiąc wprost, kilkunastu, dwudziestu lat pracy, żeby w drodze awansu zawodowego w takiej firmie móc objąć tego rodzaju odpowiedzialność. W polskich warunkach, przy tym rządzie, przy tym ministrze skarbu i przy tym prezesie, kompetencje, doświadczenie i to, co jest niejednokrotnie wartością dodaną wśród pracowników LOT-u, czyli różnorodne, unikatowe, dodatkowe kompetencje, jest przeszkodą.
No jest to smutne, o czym rozmawiamy. Ja bym chciała też zaznaczyć i podkreślić jeszcze ten aspekt pracowniczy. W 2009 roku rozpoczęła się bardzo przykra dla pracowników sytuacja związana z zakładowym układem zbiorowym pracy. Dla tych osób, które się nie orientują, co to jest taki dokument, który kształtuje warunki pracy i płacy pracowników. W skrócie nazywa się go ZUSP-em i w locie od zawsze istniał taki dokument. Zakładowy układ zbiorowy pracy regulował zasady awansowania, wynagradzania, wypłaty odpraw, premii, nagród i to jakby dawało takie poczucie stabilności i bezpieczeństwa pracowników. Z uwagi na to, że sytuacja w 2009 roku finansowa zaczęła się pogarszać za prezesa Nowaka, to prezes Mikosz wynajął firmę, która rozpoczęła dyskusję ze związkami zawodowymi na temat nowego zakładowego układu zbiorowego pracy. Ale to, co było ciekawe, oczywiście od razu powiem, że nie zdradzam tutaj żadnych tajemnic, bo te informacje były w mediach wielokrotnie przedstawiane również na komisji sejmowej, no i też w tej sprawie toczy się postępowanie sądowe. To, co było ciekawe, to, że niestety, ale zarząd nie rozmawiał wtedy ze związkami zawodowymi. Nie było takiej sytuacji, że usiadł do stołu, zaproponował rozmowę, powiedział: proszę państwa, jest problem w firmie, zastanówmy się, jak go rozwiązać. Tylko było tak, że chciał w tym samym czasie wręczyć wypowiedzenie zakładowego układu zbiorowego pracy liderom związków zawodowych, którzy o tym wiedzieli. I tak się stało, że nie wszystkim mógł go wręczyć. Mimo że formy doręczania określają przepisy, można wysłać listem poleconym, są najróżniejsze metody i kilka osób zostało dyscyplinarnie zwolnionych z pracy, z tychże liderów związkowych. I te osoby zostały nie przywrócone do pracy, tutaj sprawy sądowe są w toku, natomiast zatrudnione ponownie i warunkiem do tego było podpisanie wypowiedzenia bądź rozwiązania zakładowego układu zbiorowego pracy, który gwarantował pracownikom określone warunki. Jest to o tyle przykre, że związki zawodowe proponowały zarządowi to, by zawiesił zgodnie z kodeksem pracy postanowienia zakładowego układu zbiorowego pracy, co powodowałoby oszczędność dla pracodawcy. W tym czasie negocjacje nad nowym zakładowym układem zbiorowym pracy i to byłby jakby argument dla kontrahentów. I smutne było to, że firma doradcza, która współpracowała z ówczesnym zarządem, zamiast zaproponować, mimo że miała informacje od związków zawodowych, że poszukiwać można źródeł pieniędzy gdzie indziej w działalności operacyjnej, doradziła, że najlepiej jest zredukować budżet wynagrodzeń pracowniczych. Czyli zamiast, skoro jest to, o czym powiedziałam wcześniej, czyli że bilety droższe, gdzie indziej tańsze, wynagrodzenie pracowników tu tańsze, gdzie indziej droższe, u nas więcej pasażerów, tam mniej, u nas strata, u nich zysk, to gdzie indziej trzeba szukać źródła wycieku. I niestety doradztwo polegało na tym, bądź może takie było zlecenie ze strony zarządu, żeby wypowiedzieć zakładowy układ zbiorowy pracy, który dawał, bo prezes to wykazywał, oszczędności dla pracodawcy, co było niejako gwarantem dla wierzycieli, że LOT jest firmą wiarygodną. I pracownicy w tym momencie poczuli się co najmniej źle, dlatego, bo zredukowano ich wynagrodzenia, mimo tego, że są one niższe niż w innych firmach. Czyli ten problem jakby leży gdzie indziej. I co ciekawe, pracownicy zaproponowali ministrowi skarbu aktualnemu, również prezesowi LOT-u, że są w stanie rozwiązać problem. Czyli nie tylko płakać w rękaw, mówić jak jest źle, ale również pokazują, związki zawodowe chcą pomóc i pokazać konstruktywne rozwiązanie tej sytuacji. Zaproponowano, by powołać komórkę kontroli wewnętrznej. Może to brzmi tak trochę abstrakcyjnie, może dla niektórych nawet absurdalnie, ale byłoby to o tyle proste, że pracownicy, którzy pracują w tej firmie i znają ją bardzo dobrze, są w stanie wskazać źródła problemów, które generują za wysokie koszty powodujące straty. Niestety, trudno jest powiedzieć, by był jakiś pozytywny odzew. My cały czas jesteśmy otwarci i chcemy coś takiego zrobić. I mamy nadzieję, że to się uda. Tutaj ponawiamy, jeżeli nas słuchają zarządzający, ewentualnie udział właścicielski, to po pierwsze pozdrawiam bardzo serdecznie, a po drugie ponawiamy, ja w imieniu związku ponawiam tą propozycję, że pracownicy są w stanie zweryfikować źródła wycieku tychże finansów i w takiej sytuacji firma mogłaby przynosić zysk.
Pani wspomniała o zasadach wynagrodzenia. Z tego, co ja się orientuję, jest ogromna dysproporcja w wynagrodzeniach w tej firmie.
Tak, jest. To jest właśnie przykre, dlatego, bo pracownicy, najpierw może podam to na przykładzie różnic Polska a inne firmy, LOT a inne firmy lotnicze w Polsce i na świecie, a później dysproporcje wewnątrz firmy. Więc jeżeli chodzi o Polskę a inne firmy, to jest mniej więcej 2,5 raza mniej niż w innych firmach, z czego piloci mają tak mniej więcej o 30% niższe wynagrodzenie niż w innych firmach, personel pokładowy tak mniej więcej o 3 razy niższy co do pozostałych pracowników. Jeżeli chodzi o mechaników, to będzie 4 razy niżej, więc tutaj są to spore różnice, ale wewnątrz firmy i to jest bardzo przykre, to są wręcz kominy, dlatego, bo kadra zarządzająca ma bardzo wysokie wynagrodzenia, choć spotkałam się z takimi informacjami, że i tak ustawa kominowa je ogranicza i że to wcale nie są takie wysokie. Natomiast stewardesy potrafią, nie wiem, czy mogę, nie, może nie będę mówiła rzędu kwot, ale są to kwoty, o których słuchacze nie braliby pod uwagę, że te osoby tyle mogą zarabiać.
Myślę, że to jest jak różnica między pierwszym a szóstym piętrem, prawda?
Tak. Tak, tak, mogę właśnie to tak określić. Z pewnością pracownicy, którzy słuchają, wiedzą, o co chodzi, a państwo możecie się domyślić, szóste piętro to jest to najwyższe, pierwsze, im niżej, tym niżej.
Ja też osobiście próbowałem w ramach przygotowania się do tej audycji opierać się też na faktach i między innymi takie fakty, które nam mówią o sytuacji w ostatnich latach w locie, to są też i raporty NIK-u. Tak. W części telewizyjnej mówiliśmy chociażby o różnicy zysków z działalności operacyjnej z roku 2007 i 2008. Może pani też by tutaj przypomniała, albo pan minister.
Czy tutaj wspomnieliśmy o tym w audycji telewizyjnej, że myślę, że to dla naszych słuchaczy też jest ciekawa informacja taka porównawcza. Pierwsze 7 miesięcy 2007 roku zysk operacyjny firmy około 160 milionów złotych po wyborach. Pierwsze 7 miesięcy 2008 roku strata rzędu około 170 milionów złotych około. I to mówimy tutaj o okresach porównawczych, w których zarówno w tym czasie w 2007 i 2008 nie mieliśmy do czynienia z tymi późniejszymi historiami pewnych zapaści na rynkach finansowych, czyli po prostu nie można w ciągu jednego roku, a mówimy tutaj o kadencji poprzedniego rządu, poprzedniego zarządu, w 2007 roku i tego, który został zmieniony po wyborach, doprowadzić do różnicy na działalności rzędu około 300 milionów złotych w ciągu kilkunastu miesięcy. No bo tu są właśnie te źródła, miejsca czy działania konkretnych ludzi, które powodują to, iż ta sytuacja nie może być odebrana inaczej, jak tylko potencjalnie działanie na szkodę firmy, bo przez różnego rodzaju działania o charakterze finansowym.
Ja też mogę zaznaczyć, bo o tym powiedziałam na początku i powiedziałam, że później to rozwinę. Mówiłam o pasażerze etnicznym, o tym rynku etnicznym i o zamkniętych lotach z Krakowa, Rzeszowa do Chicago. Otóż te loty się opłacały. Polonia apelowała, żeby tych tras nie zamykać. Decyzja lotu niestety była taka, żeby te połączenia zakończyć. Gdyby te połączenia się nie opłacały, można by było wnioskować, że nikt nie zdecyduje się na wykonywanie połączeń na tych trasach. Otóż jak się okazuje, natychmiast po tym, jak lot wycofał się, weszła firma Air Italy Polska, która oferuje w tej samej cenie ten sam produkt w takim samym samolocie i im się opłaca. Więc pracownicy, patrząc na to, nie są w stanie tego zrozumieć. Ewentualnie no, trudno jest im wytłumaczyć, że to jest działanie dla dobra firmy, bo no, nie da się tego w taki sposób wytłumaczyć. Wiadomo, że zarządzający mają argumentację, która pozwoli im na wytłumaczenie tego, że to była dobra decyzja, ale pracownicy, widząc, że jest pasażer, który chce polecieć i przesiada się w inną linię dlatego, bo z niego ktoś po prostu zrezygnował, to niestety ma swoje myśli i stąd jest ten niepokój społeczny. Stąd jest ta sytuacja, o której pan poseł mówił również w programie telewizyjnym, o tym, z czym się spotkał, kupując bilet.
Tak, no to jest dzisiaj rozmowa z udziałem naszych słuchaczy, sądzę za chwilę, w momencie, w którym jest szansa na to, aby odwrócić ten scenariusz skrajnie negatywny, taki, w którym wizerunek kraju Polski, który również w jakimś mierze uosabia lot jako narodowy przewoźnik, też zostanie, oby tak się nie stało, ale może zostać tutaj bez już cudzysłowu zamazany, czyli ten historyczny żuraw lotu już nie tylko, że nie będzie miał podcięte skrzydła, tylko po prostu on po prostu zniknie. I te informacje medialne, Można się odwołać tutaj do konkretnych publikacji prasowych, które sygnalizują, iż dostawa na przykład nowych Boeingów dla lotu nomen omen opóźniona o kilka lat zostanie zrealizowana i przekazana nie LOT-owi, tylko spółce, w cudzysłowie córce LOT-u, jaką jest Eurolot, firmie zdecydowanie mniejszej, świadczy o tym, iż tutaj następują procesy przekazywania aktywów poza firmę, w której w jednym miejscu będzie generowana strata, będzie w cudzysłowie realizowany jakiś scenariusz, w którym LOT ma, jak to mówią pracownicy, być niejako wydmuszką, a ta realna aktywność będzie przechodziła do nowego podmiotu. No to jest igranie z zapałkami po prostu przy otwartym po prostu baku i to się skończy jednym wielkim nieszczęściem, a tutaj dla dodania obrazu też tych działań warto wspomnieć też, na co zwracają uwagę pracownicy, personel pokładowy, iż nie można być nieomylnym w sytuacji takiej, w której odpowiadało się za rynek piwowarski czy za firmę Rucha. Tu mówimy o cenach tutaj aktualnego szefa firmy LOT, no bo to jest po prostu te żywe odbicie tego, co realnie myślą pracownicy. Ja kilkanaście lat korzystam z usług jako poseł narodowego przewoźnika. Pierwszy raz nabywając bilet kilka dni temu na lotnisku, byłem w sytuacji takiej, w której pracownica LOT-u, mając prawie że łzy w oczach, pytała mnie się, jak długo ona jeszcze będzie w tym miejscu pracowała. No to nie jest naprawdę sytuacja, z którą kiedykolwiek w przeszłości stykali się przeciętni klienci, w której pracownicy, będąc pełni niepewności, bo oni już tą utratę bezpieczeństwa, oni już jej doznali, nie widzą po prostu dzisiaj na podstawie tej oceny działań aktualnego zarządu ministra skarbu perspektywy, w której ten scenariusz negatywny się odwróci, w którym uzyska się lepszą stabilność rozwojową i finansową. I warto o tym dzisiaj mówić publicznie, apelować również do opinii publicznej w Polsce, do naszych słuchaczy, do wszystkich ludzi dobrej woli, bo to nie jest kwestia sporu partyjnego, tylko
to jest dyskusja
o wymiarze państwowym, w jaki sposób obronić dobrą markę.
A ja sobie pozwolę tutaj wtrącić, że ta marka to jest jedna z trzech najlepiej rozpoznawanych polskich marek na świecie. Tutaj była taka sytuacja przez pracowników traktowana właśnie jako zamach na żurawia. Pracownicy zorganizowali taką akcję Łapy Precz od Żurawia, że był pomysł zmiany malowania samolotów. To też nasi słuchacze mogą znać z publikacji medialnych, że był taki pomysł, żeby zmienić malowanie samolotów i ten żuraw byłby zdecydowanie mniejszy. Ja tutaj pozwolę sobie zacytować jednego z liderów związkowych, który bardzo ładnie to ujmował i mówił: już sobie wyobrażam, jak Lufthansa by pozwoliła na zdjęcie czapli z ogona. Więc to można do tego samego przyrównać. Lufthansa ma czaple, my mamy żurawia. Nasz żuraw jest naprawdę rozpoznawalny. Jak ktoś czeka i widzi tego żurawia na ogonie, to wie, że to jest samolot lotowski. I to jest takie nasze dobro i nie można pozwolić, żeby ono zniknęło. A jeżeli dojdzie do tego, o czym powiedział przed chwilą pan poseł, czyli do tego, że LOT stanie się firmą wydmuszką, jako że wyprzedaje się ten majątek trwały i tak została ostatnio wydzielona technika, powstała spółka AMS i trudno w ogóle zrozumieć decyzję, nawet jeżeli ona miała oczywiście jakieś argumenty logiczne i biznesowe, o wydzieleniu serwisu. Zazwyczaj ja przełożę to może na taki język bardziej łatwiej trafiający do słuchacza. Jak ma się samochód, to kupno samochodu jest jednorazowe i ten wydatek jest jednorazowy, serwis jest wielokrotny i bardzo drogi. I tutaj jest podobnie. Kupno samolotu to zazwyczaj są raty leasingowe, natomiast jego serwis jest drogi. W momencie, jeżeli ma się swoich mechaników w swojej firmie, jest to tańsze. Jak jest to firma zewnętrzna, nawet jako firma, jako spółka córka, te koszty są inne. A po wydzieleniu tej spółki pracownicy tam bardzo narzekają na warunki, często odchodzą z pracy. Są to mechanicy z certyfikatami międzynarodowymi, którzy są bardzo mile widziani na rynku europejskim, dostają tam zdecydowanie wyższe wynagrodzenia. No i to niestety nie prowadzi do dobrych rozwiązań, a jest również wola, to także można przeczytać w mediach najróżniejszych, żeby tej spółki się pozbyć. Tutaj pracownicy są bardzo zaniepokojeni, bo nie znają, nie mają pewności przyszłości, nie wiedzą, co się będzie dalej działo. I też mogę powiedzieć o jednej bardzo ciekawej sprawie, a mianowicie LOT słyną od zawsze z dobrego jedzenia. W ogóle Polska ma bardzo dobre jedzenie. Tu się odwołam do żołądków słuchaczy. Każdy z nas lubi dobrze zjeść. I w LOT-cie był catering wewnętrzny kiedyś. I były osoby, które specjalnie latały lotem, mimo że niekoniecznie im było to wyjątkowo po drodze, dla polskiego pieroga, polskiego gołąbka, bo mówili, że takiego jedzenia w żadnej linii lotniczej nie ma. Tu myślę, że ojciec prowadzący również też coś na ten temat wie.
Tak, jak najbardziej potwierdzam. Sam tego doświadczyłem i mam też świadectwa moich kolegów, współbraci, nie Polaków.
Ja tylko jeszcze dodając ten kontekst czasu i miejsca, w którym prowadzimy tę rozmowę o tym, w jaki sposób uniknąć tego złego scenariusza, to warto dodać jedną informację. O tym wspominaliśmy również w telewizji, w audycji telewizyjnej, mianowicie o tym, iż od kilku miesięcy przecież rząd korzysta z usług pilotów lotowskich, personelu pokładowego realizujących loty z VIP-ami. I to jest sytuacja taka, w której również rząd pana Donalda Tuska, no mówiąc tak najbardziej lapidarnie, zabrał na stałe, na kilka lat, trzy maszyny czy statki powietrzne, też ograniczając przy okazji niejako tą ofertę handlową firmy. I dzisiaj niejednokrotnie pasażerowie słysząc komunikat o odwołaniu lotu z powodu braku samolotu, no psioczą, nie mówiąc bardziej dosadnie, krytykują rząd, który do tego doprowadza. Rząd korzysta z tych usług samolotów lotowskich od kilku miesięcy, też przy okazji korzystając personelu pokładowego i pilotów. No to jest też jak na warunki światowe czy europejskie sytuacja, no mówiąc najdelikatniej, bardzo nietypowa.
A ja tutaj bym chciała dodać jeszcze jedną ciekawą rzecz. A mianowicie nałożyłabym na to kwestię owych Dreamlinerów. Tak jak pan poseł powiedział wcześniej, są opóźnienia spore przy dostawie tych samolotów. Polska ma być pierwszą linią w Europie, która, LOT ma być pierwszą linią w Europie, która otrzyma te samoloty. Na razie mamy oficjalny komunikat o kwietniu 2012. I zadziwia fakt, że skoro przesuwa się ten termin, że jednak zarząd spółki nie decyduje się na to, żeby negocjować z firmą jakieś inne samoloty, którymi będzie mogło wykonywać działalność operacyjną. Powinno być tak, że przy planowaniu, tak mi się wydaje, może popełniam błąd, ale to takie dość logiczne, że jeżeli jest oferta, jeżeli jest rynek, są chętni, to trzeba kupić do tego samoloty, wyleasingować. Skoro planujemy wyleasingować jakieś samoloty, ale termin się z jakichś przyczyn opóźnia, musimy mieć coś innego, czym będziemy latali. Więc tak jak pan poseł przed chwilą powiedział o tym kontrakcie rządowym, to teoretycznie powinno być tak, że lot cieszy się, że ma tutaj pewnego płatnika, który będzie korzystał z tychże samolotów, ale skoro występuje z taką ofertą, to automatycznie powinien zastanowić się nad tym, skąd wziąć kolejne maszyny na wykonywanie swojej podstawowej działalności przewozowej. Czyli nie tak, że odwołujemy samoloty, odwołujemy rejsy dlatego, bo wykonujemy loty na rzecz innego podmiotu, z którym są umowy. No tak samo zawarcie umowy z klientem, który kupił bilet lotniczy, to jest zawarcie umowy. To jest umowa kupna-sprzedaży. Ktoś kupuje bilet na określony lot. I nie można go traktować gorzej z tego powodu, że ta maszyna jest wykorzystywana gdzie indziej. Trzeba zastanowić się nad tym, skąd wziąć kolejną maszynę, żeby nią wykonywać działalność operacyjną, zaproponować klientom jeszcze szerszą siatkę połączeń, lepsze godziny i więcej samolotów, żeby zdobywać ten rynek przewozowy. I tu jeszcze nadmienię jedną rzecz i przypomnę słuchaczom. Pan poseł powiedział o tych dysproporcjach. 37 milionów mieszkańców, 4 miliony przewiezionych pasażerów, wizy. Ile tam mamy mieszkańców na Węgrzech?
No mniej niż 10 milionów.
A przewiezionych 12 milionów prawie. Więc to by oznaczało, że LOT nie wykorzystuje swoich możliwości. Tak jak na przykładzie Rzeszów-Kraków do Chicago oddaje rynek pasażerski, zamiast utrzymać ten rynek, potem już jest ciężko odbić takiego pasażera, to powinien się w tą stronę zastanawiać i pracownikom na tym bardzo zależy, bo chcą pracować w tej firmie.
Drugim gościom pragnę zadać się też pytanie właśnie związane z tym, że innym liniom oddaje się, że tak powiem, połączenia pewne, chociażby wspomniane tutaj Chicago z Rzeszowa i Krakowa. W części też telewizyjnej mówiliśmy o połączeniu z Bangkokiem. Wiemy, że tutaj są też konkretne znaki pewnej korupcji i to nie jest w tej chwili nie wymyślam, tylko po prostu są konkretne też na ten temat raporty. Postawię też bardzo, no może niełatwe i trudne pytanie. Czy możemy oprócz tych oznaków korupcji powiedzieć, założyć prawdziwość, nie ukrywajmy, dosyć powszechnej w locie opinii, że lot był oddany w agencję, służbom WSI, które same się w ten sposób finansowały. Czy na to trudne pytanie, trochę prowokacyjne, nasi goście chcieliby coś powiedzieć?
No pytanie nie jest łatwe. Ja odwołam się do dokumentu, a mianowicie do raportu pana Macierewicza. To da mi jakby poczucie bezpieczeństwa, że jest dokument, który o tym mówi. Tam wskazano, że w locie było 144 agentów. To nieporównywalnie więcej niż w innych firmach, bo w innych firmach to było po parę osób. Czyli to była jakby firma, w której no, okno na świat w tamtym czasie, więc też trudno się dziwić. Ale no, coś w tym jest. Słuchacze są myślącymi osobami, więc z pewnością są w stanie wysnuć sobie wnioski. Natomiast to wynika z raportu pana Macierewicza, z tym nawet ja nie zamierzam dyskutować. Przyjmuję to jako fakt wyniku pewnych prac. Natomiast co do połączenia z Bangkokiem, to bardzo przykra sprawa, bo osoby, które korzystały z tego połączenia, bardzo sobie ceniły połączenie Warszawa-Bangkok, Bangkok-Warszawa. Lot latał tam 3 razy w tygodniu. Zawsze były komplety pasażerów. Było zapotrzebowanie nawet na 5 rejsów tygodniowo. Niestety stało się tak, że lot przestał tam latać. Nikt nie był w stanie tego zrozumieć, jak można zrezygnować z połączenia, które jest ciągle oblężone, gdzie bilety schodzą jak przysłowiowe świeże bułki, gdzie jest ciągłe zapotrzebowanie i wola, żeby otworzyć więcej lotów w tygodniu, to ktoś nagle z tego rezygnuje po prostu. Potem właśnie wyniknęła sprawa raportu NIK-u, który określił, co było przyczyną Ja może na antenie aż tak wiele w tej kwestii nie chcę mówić. Również odwołam się tutaj do wyobraźni słuchaczy, którzy są w stanie sobie wyobrazić, że jeżeli jest taka sytuacja, po czym jest raport NIK-u, z którego wynikają jakieś konkrety, to no to wiadomo, o co chodzi. Niestety, dlatego, bo problem polega na tym, że to są tak zwane sloty i nie ma tutaj wolnej przestrzeni, czyli jeżeli my z tego zrezygnowaliśmy, oczywiście to wiadomo, o co chodzi, bo pasażerowie w życiu by z tego nie zrezygnowali, pracownicy w życiu by z tego nie zrezygnowali, kadra zarządzająca w ówczesnym czasie z tego zrezygnowała w pełni świadomie, jak mniemam, wiedząc dlaczego, za co i tym podobne sprawy, to automatycznie w to miejsce wchodzi ktoś inny, bo jest kolejka zainteresowanych, którzy chcą tam latać i ktoś tam w to miejsce wszedł i nie jest to możliwe i łatwe do odbudowania. Więc to jest swoiste działanie na szkodę spółki. To było w czasie, jak Polska kooperowała z linią Swissair, szwajcarską linią lotniczą. I to, co jest tutaj bardzo ciekawe, to to, że nie wyciąga się konsekwencji w stosunku do osób, które podejmują takie decyzje. Często spotykamy się z takimi argumentami w momencie, gdy dyskutujemy na ten temat, jak to jest możliwe, dlatego, bo jeżeli linia by się rozwijała, nabywałaby więcej samolotów, podbijałaby rynek, przewoziłaby więcej pasażerów, automatycznie byłoby więcej pieniędzy i dla kadry zarządzającej, i dla pracowników, wszyscy byliby zadowoleni. Trudno tutaj znaleźć problem. No i do tej pory rozwiązania oczywiście nie znajdujemy, natomiast pracownicy chcieliby usłyszeć informacje, odpowiedź na to, co jest tego przyczyną, a tak jak wcześniej wspominałam, osoby, które zarządzają, są ubezpieczone od swojej działalności, więc jeżeli można powiązać ich działalność z określoną szkodą, to właściciel w naszej ocenie powinien wyciągać konsekwencje.
Jeśli nasi goście pozwolą, to ja przypomnę naszym słuchaczom numery do naszego studia w Toruniu. Dla Polski Północnej 56 655 23 55 i drugi numer dla Polski Południowej 56 655 23 56. Myślę, że w sprawach lotu wiele mogą powiedzieć nasi rodacy w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, w Niemczech, we Włoszech. Dlatego też przypominam numery dla naszych rodaków spoza granic kraju. Więc to są dwa numery: 56 655 23 33 i drugi numer 56 655 23 66. Oczywiście z Europy 0048 dodajemy, ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48. A już czekając na telefony naszych słuchaczy, jeszcze pytanie mam do pani przewodniczącej. Pani, jak słuchacze widzą, bardzo dobrze, godnie tutaj broni i reprezentuje.
Staram się jak mogę.
Właśnie pilotów liniowych. Ale co by powiedzieli, może przez też usta pani, ten dział mechaników, na co on by chciał się poskarżyć?
Mechanicy zwrócili się do parlamentarzystów, najpierw do prezesa lotu, później w piśmie dołączonym do pisma związków do parlamentarzystów, wskazując na to, co się dzieje ze spółką AMS, z wydzieloną techniką, z tym, że są ograniczane wynagrodzenia, zmniejszane wynagrodzenia, że nie dba się o pracownika, że pracownicy nie mają poczucia bezpieczeństwa, nie mają poczucia pewności zatrudnienia, czyli są to jakieś swoiste problemy tych osób i zaznaczają też, że to jest spółka, która powinna przynosić zyski, a tak się nie dzieje. Nie dba się o utrzymanie wykwalifikowanej kadry zarządzającej. Na to wskazuje Związek Zawodowy Mechaników w swoim piśmie z troską i o to troszczą się również wszyscy pracownicy, bo leży im na sercu to, żeby technika była w jak najlepszym stanie.
Tutaj jeszcze bym dodał, iż myślę, że w przypadku lotu ten głos tego personelu technicznego również sprowadzał się i myślę, że jest to aktualne jak najbardziej w kwestiach serwisu i nie tylko jego jakości, ale środków, jakie przeznacza się po prostu na realizację różnego rodzaju usuwania drobnych usterek, a to jest również ta współpraca właśnie z pilotami po to, aby po prostu nie było sytuacji takich, w których za granicą samolot lotowski z uwagi na jakieś drobne usterki, które powinny być załatwione przed wylotem, po prostu ten samolot ma problemy z powrotem i piloci tutaj niejako zamieniają się rolami i muszą po prostu to załatwiać albo zlecając to kompletnie na zewnątrz, albo po prostu podejmując się tych czynności drobnych sami.
Odbieramy telefony. Radio Maria, bardzo prosimy. Kto się do nas dzwonił?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Pozdrawiam panią Joannę, pozdrawiam ojca prowadzącego, pozdrawiam pana ministra. Krzysztof z New Jersey dzwoni ze Stanów Zjednoczonych.
O, witamy serdecznie.
Witamy bardzo serdecznie.
Czwarta rano tutaj chyba.
Dziękuję bardzo. No przede wszystkim chciałem pochwalić panią Joannę i myślę, że polscy piloci powinni panią na rękach nosić, bo pani tak pięknie...
Upomnę się o to.
Tak pięknie o ich pracy mówi i tak pięknie o locie. No. Jestem zaszczycony. No ja jestem klientem lotu po prostu. Kiedykolwiek lecę do Polski czy gdziekolwiek mogę, korzystam z linii lotniczych lotu i to jest wspaniała usługa, obsługa, niesamowici piloci. Doskonała atmosfera. No jako Polak jestem taki dumny, że mamy swoją linię lotniczą o takich dużych tradycjach i tak doskonale wyposażoną i prowadzoną. No ale wracając i za to wszystko dziękuję wszystkim pracownikom lotu, pilotom i tak dalej. No i bardzo ubolewam nad tym, że żyjemy no w takim pięknym kraju, 40-milionowym, wśród takich wspaniałych ludzi Polaków, no i mamy takich do niczego menadżerów, no bo niestety, proszę państwa, no ja wyjechałem z kraju bardzo dawno, wyjechałem w 84 roku i no po 89 niestety, no Polska jest demoralizowana i grabiona. Jest rządzona przez ludzi, którzy budowali komunizm, a teraz chcą budować kapitalizm. Jeszcze do tego napisali nam konstytucję i sprawują sądy. No ale to jest taka dygresja. No nie da się troszkę dygresji politycznej powiedzieć, mówimy o ekonomii w Polsce. No wracając do lotu. No ja myślę, że jednak żyjemy w trochę innych czasach i powinniśmy wrócić do słów papieża i solidarności. No w Polsce w ostatnich latach, jeśli chodzi o związki zawodowe, no to poszczególne rządy po prostu was dzielą. Strasznie próbują was straszyć. Uważam, że powinniście wrócić do źródeł solidarności, powinniście, oprócz tego, że są związki branżowe, są związki w poszczególnych zakładach, powinien być jakaś taka grupa, jedna główna, która wiąże to wszystko, żeby po prostu zrobić stop grabieży państwa. Stop grabieży naszego majątku narodowego, bo to kiedyś jeszcze pan Balcerowicz powiedział, że no przecież my nie mamy pieniędzy. No o czym my mówimy? Jakich my nie mamy pieniędzy? My mamy majątek narodowy, my mamy fabryki, mamy urządzenia, mamy młodych ludzi. To jest największa inwestycja, jaka może być. Idzie się do każdego banku i dostaje się pieniądze. Czyli to nie jest prawda, że my nie mamy kapitału. W Polsce mamy ogromny kapitał materialny, surowcowy i ludzki. Ale po prostu nam to wszystko zabierają. I teraz... No, to muszą być zdecydowane, proszę państwa, protesty. Coś takiego, jak było na Węgrzech, to musi być konsolidacja, bo ja tutaj widzę, że tak, zamykają kopalnie, no to ci tylko z kopalni się o to martwią, zamykają jakiś inny zakład. Wy musicie w pewnych sprawach, które są kluczowe, wy się po prostu musicie łączyć razem. To jest niedopuszczalne, proszę państwa, żeby ktoś degradował lot. No wiadomo, jaka to jest sytuacja, przecież oni nie zarządzają tym lotem. Oni udają, no pan Polaczek tu wspomniał, że no może oni się pomyli. No ile tych pomyłek? 20 lat? To jest celowa polityka. To chodzi o to, żeby to sprzedać za 10%, rozgrabić, dostać tą łapówkę i dalej. A ci ludzie pozostają bez niczego. Czyli jest druga rzecz. W latach 90, czyli chodzi o tą solidarność. Związki muszą być razem i Powinno to być podłączone pod PiS. PiS powinien być zdecydowany, powinien zasygnować pewnych polityków, którzy się zajmują grabieżą Polski. I to nie ma. Demonstracje cokolwiek pokojowe i tak dalej, nacisk na rząd, niezależnie od tego, jaki ten rząd jest, jeśli jest nacisk społeczny, on musi ustąpić, musi przyznać rację. Następna rzecz, organizacja społeczeństwa tego
prosimy powoli konkludować, dobrze? Bo są wielu jest słuchaczy, którzy chcą się
no to jest taka zabrać rada głos. Też po prostu, może byście tam porozmawiali w tym locie, to było z Mercedesem w latach 90. była taka sprawa, że upadało przedsiębiorstwo i zrobili połączenie pracowników, połączenie właścicieli i banku i stworzyli jedną organizację. I wszyscy wiedzą, co w tym przedsiębiorstwie się dzieje, ile zarabiają, po prostu jakie są zyski i w ramach tych zysków są wypłacane pensje i tak dalej. Może by się udało po prostu zrobić. No i mam taką ostatnią już prośbę. No głosujmy wreszcie na właściwych ludzi, no oprócz tego wszystkiego. No przecież nie możemy głosować przez 20 lat na tych samych ludzi. No dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
My też pana pozdrawiamy, cały New Jersey. Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za ten głos.
Ja również bardzo dziękuję. Pozwolę się do tego odnieść. Związki zawodowe przedstawiły taką inicjatywę na Komisji Infrastruktury w Sejmie. Również później związki rozmawiały z ministrem skarbu, a mianowicie jest to propozycja prywatyzacji pracowniczej. Mamy nadzieję, że spotka się z otwartością, żeby pracownicy mogli zarządzać firmą poprzez swoiste przejęcie właścicielskie. Oczywiście nie na takiej zasadzie, że ktoś im to sprezentuje, tylko że nabędą na uczciwych zasadach, czyli w takiej sytuacji, jak firma na przykład nie jest w stanie z jakichś przyczyn wypłacać wynagrodzeń, to na przykład zostanie im przekazany udział w nieruchomościach, które są we władaniu Polskich Linii Lotniczych LOT, adekwatnie do tychże kwot. Czyli w żadnym wypadku nie ma tutaj mowy o tym, żeby ktoś komuś coś prezentował. Pracownicy chcą nabyć firmę, mają mnóstwo pomysłów na tą firmę, na dobre zarządzanie. Jako że długo w niej pracują, to wiedzą, na czym polega ten przemysł i są w stanie zrobić to dobrze. A tutaj posłużę się raz jeszcze tym przykładem tej firmy WestJet, w której jest takie motto we care because we own, my dbamy, bo posiadamy. To jest takie dosyć silne przesłanie, czyli wiadomym jest, że każdy o swoje dba. Jak mówi się o tym, że coś jest takie wszystkich, to zaczyna to się traktować jako niczyje. I pracownicy tutaj, jeżeli nie ma pomysłu na spółkę, to oni pomysł mają i są w stanie to zrobić. Tak więc panu, który zadzwonił, dziękuję za podsunięcie pomysłu. Jest to dobry pomysł, pracownicy są na to jak najbardziej otwarci, a chcę podkreślić, że związki zawodowe tutaj zgodnie z ustawą o związkach zawodowych to po pierwsze chcą ratować firmy, bo to jest ich obowiązek, ale po drugie naprawdę działają konstruktywnie i mają mnóstwo pomysłów i chcą, żeby ktoś ich słuchał.
Nie wiem, nie chcę się wtrącać, tylko krótka uwaga. Myślę, że pani Joanna jako przewodnicząca Związku Zawodowego Pilotów Liniowych może by się zgodziła z moim zdaniem. Ja z wszystkim się zgadzam, co pan nasz słuchacz z New Jersey powiedział, ale myślę, pierwszym, kto wie ruchem, czy należałoby zrodzić, właśnie odpolitycznić, niech będzie tak. Najlepsza partia, ale nie wolno, myślę, żadnej firmy wiązać z jakąś partią, prawda?
Zgadza się, absolutnie się zgadzam.
Odbieramy następny telefon. Radio Maria, bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie ojca i państwa studio.
Kto
witamy
do nas?
Serdecznie.
Krzysztof Siedlec.
Witamy, Krzysztof.
Mam pytanie do pani przede wszystkim. Proszę mi powiedzieć, czy wie pani, jak głosowali pracownicy LOT-u? Ja myślę, że ponieważ większość z nich to są warszawiacy, więc w zdecydowanej większości głosowali na Platformę i na obecnego prezydenta. Pamiętamy, jakie były wyniki również wyborów samorządowych. Miażdżące zwycięstwo Platformy w Warszawie. Więc pytanie, czy ci właśnie pracownicy sami nie podcinają sobie gałęzi i później przychodzą tutaj i płaczą nad rozlanym mlekiem. Zastanawiam się, proszę ojca, czy to nie będzie tak dalej z leśnikami, ze służbą zdrowia i ze wszystkimi innymi zawodami. Dziękuję, przechodzę na odbiór. Szczęść Boże.
Pozwolę sobie, widzę, że pan poseł chciałby coś powiedzieć, ja sobie pozwolę przed nim...
Coś sympatycznego.
Ale ja pozwolę sobie wejść w słowo przed, a mianowicie ja uważam, że każdy powinien odpowiadać za swój wybór. Jeżeli ktoś idzie głosować, musi ponosić konsekwencje swojego głosu. Nie ma prawa narzekać, jeżeli zagłosował w określony sposób, a co najwyżej niech wyciąga wnioski, niech pamięta, rozlicza i podejmuje określone decyzje. Mam świadomość tego, jak głosowała Warszawa, natomiast nie mam takich danych, więc tu nie mogę się wypowiadać, jak głosowali pracownicy Polskich Linii Lotniczych LOT, więc z pana głosem jak najbardziej się zgadzam i widzę, że pan poseł też chciałby coś dodać.
Znaczy ja będę tylko przekazicielem takiej opinii pracownika lotu, który ona dobrze koresponduje z tymi uwagami naszego słuchacza, który powiedział w ten sposób. Panie pośle, jak chodzę po firmie i rozmawiam z ludźmi na temat polityki Ministerstwa Skarbu w stosunku do lotu w tej kadencji, to jakoś mam wrażenie, że co chwilę potykam się po prostu o łuski, które ludziom z oczu pospadały, dlatego że myślę, że tutaj też następuje jednak bardzo istotna przemiana i przewartościowanie opinii ludzkich postaw i tego, co jest traktowane również nie tylko jako dobro wspólne firmy, ale coś więcej niż sam wynik handlowy, mianowicie to, że LOT uosabia w istotnej mierze również wizerunek kraju za granicą. Warto to do znudzenia podkreślać. Mamy taką, a nie inną historię naszego państwa i tych marek takich narodowych, identyfikowanych w sposób powszechny jest niewiele. Nie dajmy sobie zamazać tego przysłowiowego żurawia, symbolu lotu, który trwa od 80 ponad lat.
Odbierzmy następny telefon. Radio Maria, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Stanisław z południa Polski.
Witamy.
Ja tak słucham, to już o pierwszy raz się dodzwoniłem. Nie będzie porządku nigdy, dopóki nie będzie się brało do odpowiedzialności ludzi za swoją działalność. Pracownika kiosku za 5 groszy jest rozprawa, a za miliony nie ma nic. Bardzo się dziwię, że opozycja nie wnosi sprawy do sądu, każda działalność, bo to działanie na szkodę państwa polskiego czy obywatela jest przestępstwem. I jest podstawa od premiera, tych ministrów wszystkich, pozwać do sądu. Co z tego będzie, nieważne. Ale pozwać do sądu, bo to jest przestępstwo wobec własnej ojczyzny. Ja uważam, że to są agenci, którzy pracują nie dla Polski, tylko dla innych podmiotów. Przecież z tego wynika jasno. Prosta sprawa z koleją. Brakuje wagonów. 1500 wagonów do naprawy w Warszawie. Zamyka się zakład naprawczy taboru kolejowego. I to w każdej dziedzinie, którą by nie wziął, wszędzie są działania na szkodę państwa polskiego. I nic z tego nie będzie. Jak związki zawodowe nie zorganizują się, że będzie podmioty różne związków zawodowych, ale centrala jedna i wspólnie zadziałać, zrobić strajk generalny, a nie jeździć do Warszawy. Niech Warszawa jeździ i załatwia sprawy poszczególne. A tych prezesów wszystkich, przecież oni biorą niesamowite sumy. Oni na to są postawieni, żeby zakłady doprowadzić do ruiny, likwidować. Bo to jest nic innego, tylko to jest zamach na Polskę. I ludzie muszą się obudzić. Bo innej drogi nie ma, nie wyjdziemy z tego. Zostaniemy, całkiem musieli być pognębieni, tak jak alkoholik, jak nie padnie całkowicie, to wtedy nie będzie się podnosił. To musi upaść całkowicie, niech wtedy się będzie podnosił. Czy my musimy doprowadzić kraj do takiej ruiny? Przecież 80% Polski to już jest nie nasza.
Panie Stanisławie,
jesteśmy kolonią.
Panie Stanisławie,
zieloną kolonią, tak?
Panie Stanisławie, proszę konkludować, dobrze? Bo są następni słuchacze.
Jesteśmy kolonią dla ale nie dla Polski. Likwiduje się zakład po zakładzie i polskich zakładów się likwiduje, gdyby powstał, weźmy dwa zakłady, były komputerowe, zlikwidowane, bo to było polskie. No i no co by mnie ruszył, mnie to wszędzie to jest. I nic innego, tylko musi się brać ludzi do odpowiedzialności. Nie będzie się brało do odpowiedzialności, nie będzie porządku. I to musi Polska już robić, dlatego że no będziemy wyspą dla obcych, nie zieloną. I dziękuję Bóg za pytanie.
Bardzo dziękujemy panu Stanisławowi. Przypominamy naszym słuchaczom, trwają rozmowy niedokończone, podcięte skrzydła żurawia. Rozmawiamy o stanie polskich linii lotniczych LOT, a naszymi gośćmi są pani Joanna Modzelewska, przewodnicząca i pełnomocnik zarządu Związku Zawodowego Pilotów Liniowych LOT SA i pan poseł Jerzy Polaczek, były minister transportu. To chciał dopowiedzieć pan minister. Bardzo, bardzo proszę.
Właśnie przy tym telefonie słuchacza chciałem to powtórzyć już po raz wtóry, iż ten głos jest takim jednym z wielu głosów, które wyrażają ogromny niepokój wobec takich bardzo elementarnych spraw, miejsc, podmiotów, które są identyfikowane w sposób szerszy niż tylko i wyłącznie to, jaka jest misja danej spółki, danego podmiotu gospodarczego. One identyfikują, pokazują coś szerszego, co jest traktowane jako dobro wspólne, jakaś wartość dodana, która towarzyszy wynikom finansowym, czy powinna towarzyszyć wynikom finansowym. I dlatego ta dyskusja dzisiaj, dlatego że to jest ostatni moment, to są ostatnie miesiące, żeby poprzez ten głos społeczny, poprzez nacisk opinii publicznej, poprzez nacisk opozycji oczywiście również, ale naszych rodaków, wymuszać narzędzie, cofnięcie decyzji, które są oceniane przez ogromną większość pracowników i ekspertów jako rzeczy niedopuszczalne.
Ja też chciałam się odnieść jeszcze do kwestii strajku, o której pan tutaj mówił, z tym, że odniosę się w kontekście strajku w polskich liniach lotniczych LOT. Jest to jedno z narzędzi, które dopuszcza prawo dla działalności związków zawodowych, jednakże związki zawodowe, dbając o wizerunek firmy, dbając o dobro pasażera, o to, żeby doleciał z punktu A do punktu B w czasie, który jest właściwy i który jest przewidywalny dla załogi, to w takiej sytuacji, gdyby związek decydował się na to, to działał, to powodowałby perturbacje dla pasażera, a związki zawodowe nie chcą tego robić. Dlatego niejako same się krygują w swoich zachowaniach i nie strajkują, mimo że mogłyby, po to, żebyście państwo mogli przelecieć na trasie, na którą został wykupiony przez państwa bilet.
Odbieramy następny telefon, Radio Maria, prosimy.
Halo?
Jesteśmy już na antenie. Kto się dodzwonił do nas?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dzwonię z Poznania. Moje imię Krzysztof.
Witamy pana Krzysztof.
Na wstępie chciałem powiedzieć, że jestem ogromnie szczęśliwy, że mogłem się dodzwonić, bo wielokrotnie próbowałem przy okazji różnych innych audycji. Jestem może nie stałym, ale takim bardzo często okazjonalnym słuchaczem Radia Maria lub Telewizji Trwam. Zwłaszcza, że jest to medium w tej chwili jedyne właściwie medium elektroniczne, które właściwie się zajmuje sprawami naszego kraju, bo właściwie wszędzie indziej, we wszystkich mediach to mamy sukcesy. Natomiast prawda jest zupełnie inna. Jestem niezwykle podekscytowany tą możliwością mówienia. A teraz już do rzeczy. Słucham tego, co państwo mówicie na temat firmy LOT i właściwie to dochodzę do wniosku, że gdyby usunąć nazwę LOT, a wstawić w to miejsce nazwę mojej firmy, w której ja pracuję w Poznaniu od 30 lat, to powiedziałbym, że właściwie mówicie państwo o tym wszystkim, co dotyczy tego, co się dzieje w mojej firmie. Dokładnie jest to kalka właściwie tego, co się dzieje, chociaż naturalnie moja firma czy zakład pracy, gdzie pracuję, to nie jest aż takiej rangi przedsiębiorstwo. Jest to przerażające. po prostu powiem uczciwie, że pracuję ponad 30 lat w tej firmie i w związku z tym powiem, co może być szokujące dla wielu słuchaczy Radia Maryja, że w czasie komunizmu, kiedy były problemy w jakichś przedsiębiorstwach, to ktoś tam szedł, na przykład, tak słyszałem, do urzędu, do komitetu wojewódzkiego, robił aferę i takiego łobuza, który prowadził przedsiębiorstwo i doprowadzał do strat, no po prostu wywalano. Natomiast w tej chwili jest tak, że właściwie nie ma się do kogo zwrócić, nie ma kompletnie nic. Tak się składa, że jestem zszokowany informacją, którą pani Joanna podała, że jest pani szefową Związku Zawodowego Pilotów, chociaż pani nie pracuje w tej firmie z tego powodu, że przewodniczący tego związku z racji szykan musiał zrezygnować ze swojej funkcji. Ta sytuacja jest mi bardzo bliska, ponieważ właśnie jestem w podobnej sytuacji. Właśnie z powodu szykan u siebie w moim zakładzie jestem tak samo szykanowany, a jestem w składzie komisji zakładowej. I powiem tak, że uważam, że w większości komisji zakładowych, tam gdzie istnieje słowo solidarność, to powinno być wykreślone, bo już nie ma takiego czegoś jak solidarność. Po prostu zniknęło takie coś. Jest kompletny dziki zachód, nikt nie dba o nikogo, o niczyje interesy i powiem uczciwie, że i powiem jasno, że znaleźliśmy się w sytuacji narodu, którym rządzą zdrajcy, zaznaczam to bardzo wyraźnie, zdrajcy. I to powinno być zmienione, a jeśli nie zostanie zmienione, to nie wiem, ale ja już nie jestem młodym człowiekiem, więc już mnie to nie czeka, ale będę sam osobiście namawiał wszystkich młodych ludzi, żeby z tego kraju, z naszego kraju, z naszej ojczyzny wyjechali, bo tutaj nie ma żadnej szansy, żeby cokolwiek do czegokolwiek dojść. Przepraszam bardzo, jestem bardzo rozemocjonowany tą możliwością rozmową. Dziękuję za możliwość zabrania głosu.
My też z Bogiem dziękujemy za udział w tej dyskusji.
Bo właśnie jest poruszające w tym telefonie to, iż te problemy, o których dzisiaj mówimy, są w różnych miejscach kraju identyfikowane podobnie, jako pewne zjawiska, pewne procesy, które się powtarzają niezależnie od skali firmy,
branży
i tak dalej. Także to jest, uważam, bardzo ważny głos, który pokazuje też jednak radykalizowanie się postaw społecznych, a to, że są problemy ze strony, bym powiedział, społecznej, po to, aby upomnieć się po prostu o rzeczy czasami elementarne w różnych miejscach w sferze gospodarczej, to ja powiem tylko tyle, że obiecywano w tej kadencji politykę miłości. Obiecywano coś, co wiąże się z pojęciem jakiegoś etosu obywatelskiego. Coś, co miało wykraczać poza sferę czysto partyjną. Mamy budowanie najprzeróżniejszych, po prostu negatywnych, mówiąc najbardziej tutaj ogólnie, zjawisk, odbudowywanie się różnych patologii i mi się wydaje, że to jest też druga strona medalu tej bezkarności, która towarzyszy tym działaniom, dlatego że jest rozciągnięty w wielu punktach tego świata mediów. Nie jest na pewno to tutaj w Radiu Maryja. Ten parasol po prostu ochronny, który umożliwia tego rodzaju działanie. W każdych innych warunkach dziesiątki przykładów, z którymi mamy w ostatnich kilku latach do czynienia tej kadencji rządu, spotykałoby się w każdym państwie cywilizowanym na świecie czy w Europie z napiętnowaniem czy wyrzuceniem po prostu z dnia na dzień za tego rodzaju zachowania osób odpowiedzialnych za tego rodzaju, bym powiedział, skandaliczne zjawiska czy prześladowania po prostu osób, które próbują ten głos społeczny wyrazić w sposób zgodny z ustawami, zgodny z krajowym prawodawstwem.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Kłania się Andrzej z Warszawy.
Witam pana Andrzeja.
Pozdrawiam księdza i zaproszonych gości. I proszę państwa, ja chciałbym zaapelować do Państwu zgromadzonych w studio, jak i również do tych przed odbiornikami, jak Polska Długa i Szeroka. Opowiadamy o strasznej sytuacji, w jakiej znalazła się nasza ojczyzna, to wiemy, rozgrabiona, roztrwoniona i w dalszym ciągu jest niszczona i równana z ziemią. Ja jestem związkowcem od pierwszych sekund Solidarności, także wiem co mówię, jestem człowiekiem odpowiedzialnym. Jedyne panaceum w tej chwili, jakie widzę, to jest to konsolidacja całego społeczeństwa, które miałoby dobrą ordynację wyborczą. Ta ordynacja wyborcza, która teraz jest rzekomo demokratyczna, ona nic nie wprowadzi nowego. Tu musi być obowiązek głosowania wszystkich obywateli. Tak jak jest w tych tak zwanych starych demokracjach, o których różni eksperci to nam mówią, że w starych demokracjach europejskich tam jest wysoka frekwencja. Wysoka frekwencja w starych demokracjach jest zrobiona za pomocą przymusu mandatowego. Po prostu. Jeżeli nie idzie głosować, płaci karę administracyjną. I tak jest w krajach Beneluxu, tak jest w Danii, tak jest w Szwajcarii, nawet w Turcji. Wprowadźmy to u nas tutaj właśnie taką ordynację, poprawkę do ordynacji wyborczej i wtedy zobaczymy, czy te różne tak zwane elity, które tutaj nami usiłują manipulować, sprawdzą się wtedy. I będzie wiadomo, że będzie przy wysokiej frekwencji właśnie takiej wymuszonej większa świadomość społeczeństwa, które będzie głosowało, i będziemy wiedzieli, kto zostaje wybrany i kto ma zaufanie, bo my tu dzisiaj tylko słuchamy potok słów i nic z tego nie wynika. A dług jak rósł, tak rośnie, już się teraz dramatycznie chwalą, że mamy 700 miliardów zadłużenia złotych. No to ja przepraszam, ile to jest miliardów dolarów? I co? Krzyczało się kiedyś, że Gierek zadłużył, ale Gierek ile wybudował za te 26 miliardów, które zostały? A dzisiaj ci szanowni decydenci, już nie będę dokładnie mówił kto, sprzedają, jak nie banki, fabryki, wszystko jest wyrównane.
Panie Andrzeju, prosiłbym już jeszcze o konkluzję, dobrze? Bo są następne. Prosiłbym już o konkluzję, przepraszam, ale...
Konkluzja moja. Tak. Po prostu wprowadzić poprawkę do ordynacji wyborczej. Obowiązek pod karą administracyjną, tak jak to przed chwilą powiedziałem, w wielu europejskich krajach jest. I wtedy byśmy wiedzieli, na kogo trzeba głosować, bo ludzie by świadomie głosowali, a nie głosowali, tam otworzy kartkę, zagłosuje, nie zagłosuje i to wszystko jest, bo w momencie jak będzie wiedział, że zapłaci mandat, to będzie się zastanawiał, na kogo głosować. I jeszcze co do związków zawodowych, jeszcze do naszej Solidarności tragicznej. W tej chwili związki są podzielone. No. Ludzie nie mają świadomości, co się dzieje. On myśli, że tak, restrukturyzacja, no i oni już dostają przez rok 75% swoich poborów. A za rok kim będą? Fryzjerami psimi. Nic więcej, bo tutaj nic więcej nie będzie. Nikt tu nic nie wybudował, tu się równa z ziemią całą naszą ojczyznę. Mamy kopalnie Czechom się sprzedaje, Czesi zatrudniają polskich górników i Czesi jeszcze na tym jakoś wychodzą, a nam się to nie opłaca. No. Coś tu jest nie tak, no.
Panie Andrzeju.
Matko Najświętsza, no tylko jeszcze w Bogu nadzieja, że jeszcze może jakieś przyjdzie jakieś, no.
Ale Pan Bóg się posługuje ludźmi. Tak. Mądrymi, no, prawda?
Bardzo
dziękuję.
Dziękuję. Panu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże z Panem Bogiem. Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, kto się do nas dodzwonił?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Znany nam głos. Panie Marku,
mówi
proszę.
Marek z Bawarii. Pozdrawiam ojca prowadzącego i państwa, panią ze związku z lotu i pana ministra.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam
bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo również. Ja chciałbym tutaj co do lotu, nie wiem czy było, nie słuchałem całej audycji, ale chciałem tu powiedzieć z podwórka niemieckiego. Chciałbym pani przekazać, pani chyba jest świadoma, ale naszym słuchaczom, że od co najmniej 2 lat Lufthansa prowadzi mniej lub bardziej poufne rozmowy w sprawie wchłonięcia lotu. Pierwszym tym krokiem to było wejście do tej grupy towarzystw lotniczych, gdzie Lufthansa ma, że tak powiem, gra pierwsze skrzypce, ale sprawa wchłonięcia lotu i właściwie pod flagą Lufthansy dalszego rozwoju czy ekspansji, zwłaszcza jeśli chodzi o ten kierunek atlantycki i Europy Wschodniej, no będzie już pod przewodnictwem Lufthansy. Nie wiem, czy jeszcze będzie, że to w cudzysłowie tolerowana nazwa lotu i znak lotu, czy już będzie oficjalnie przejęty park maszynowy wraz z pilotami, z całym zapleczem poprzez Lufthansa. I chciałbym tu to nagłośnić i to jest jeden z następnych elementów, dlatego walka tu w locie odbywa się jakby na dwóch piętrach. Pierwsze to państwa, że tak powiem, walka o państwa prawa jako załóg, jako personelu pokładowego i personelu naziemnego, ale głównie tu chodzi o to, że lot jako firma z takimi tradycjami ma być właściwie wchłonięta i praktycznie zarządy i tak dalej, to będą tylko fasadowe instytucje. To jest to, bo to jest kwestia czasu. Nie chcę być, że tak powiem, złym prorokiem, ale takie są w cudzysłowie realia. A drugie, co się z tym łączy? Łączy się, że ja według mnie, nie tylko mnie, to już profesor Krasnodębski mówił, my mamy do czynienia obecnie z Polską. Ja jestem 30 lat na emigracji. Chcąc trochę zmienić, zaangażowałem się w Solidarność po studiach jako doradca prawny i niestety od 20 lat ciągle planuję powrót do Polski, ale ciągle go odwlekam i perspektywa coraz mi się wydłuża, dlatego że z moich obserwacji pobytu w Polsce dochodzę do wniosku, to co profesor Krasnodębski inni, że Polska z postkolonialnego państwa stała się państwem postkolonialnym tylko w drugim kierunku, to znaczy elita rządząca jest zarządzana z zewnątrz i wszelkie decyzje dotyczące Polski i pana ministra mówi, że jeszcze jeżeli zmienią się ekipy, że jeżeli PiS, ja jestem członkiem PiSu od prawie roku.
Panie Marku, proszę już konkludować,
tak,
naprawdę jest dużo
ale
telefonów.
Ale mi chodzi o to, że jesteśmy w państwie postkolonialnym, ale jednocześnie, że tak powiem, w drugą stronę ekipy zarządzające zarządzają nie w interesie narodu polskiego i kraju, obojętnie czy będzie Solidarność większa czy nie. Przecież kodeks pracy jest właściwie nieprzestrzegany w podstawowych normach pracowniczych i to, co mówili moi poprzednicy. Ale to wiąże się z całą strukturą i nawet nowe wybory. Wydaje mi się, że PiS będzie też więźniem sytuacji i struktur międzynarodowych. Nawet jakby doszedł do władzy, dlatego że w tej chwili jest to struktura postkolonialna, ale jednocześnie nowokolonialna,
panie
że tak
Marku,
powiem.
I na koniec pytanie, bo naprawdę już musimy...
Pytanie jest takie, co pani z lotu sądzi o tym, jaka jest w cudzysłowie perspektywa uratowania z punktu widzenia pani lotu jako samodzielnego przedsiębiorstwa jeszcze polskiego, bo według mnie, tak jak mówiłem na początku, no perspektywy, mówiąc delikatnie, są marne w związku z właściwie już z doklepywaniem sprawy
panie
przez
Marku, to
stronę
niech,
niebieską. Także niech szczęść
odpowie,
Boże, szczęść pozdrawiam
Boże.
I
pozdrawiamy również.
Także kłania się Marek z Bawarii.
Z Bogiem.
Pozdrawiam pana również bardzo serdecznie. Ja odniosę się tutaj do dwóch kwestii. Pierwsze to pytanie, które pan zadał, a mianowicie jakie są perspektywy na uratowanie lotu, a drugie to kwestia kierunku atlantyckiego. Jeżeli chodzi o tą pierwszą sprawę, no, głównie decyduje o tym właściciel, czyli Skarb Państwa. Wszystko leży w jego rękach. To on zdecyduje, jaką wybierze politykę dla tego przedsiębiorstwa, dla tej spółki. Natomiast pracownicy proponują swoje wsparcie, swoje poparcie, swoje możliwości, swoją wiedzę, mają wiele pomysłów, chcą utworzenia spółki pracowniczej, której będą właścicielami i którą będą zarządzali zgodnie ze swoją wiedzą i tak jak mówiłam wcześniej o tym powołaniu komórki kontroli wewnętrznej, pracownicy są w stanie wskazać miejsca, w których można znaleźć źródła wypływu finansów i wtedy może udałoby się, żeby spółka przynosiła zysk. Co do kierunków atlantyckich, jeszcze szybko się odniosę, bo tutaj widzę, że telefon za telefonem. piloci związku, które ja reprezentuję, to w dużej mierze piloci z tras dalekodystansowych, czyli tych tras atlantyckich. To jest bardzo duża specyfika, wymaga niesamowitej wiedzy, ale też wiąże się z czymś, o czym no, przeciętnie pasażer nie wie, czyli z kwestią zmęczenia, wypoczynku, aklimatyzacji, to jest zmiana stref czasowych, przemęczenia, czyli są to jakby takie kwestie, ja bym to może porównała tak dość brutalnie, że pilot po przylocie z trasy atlantyckiej po wylądowaniu jest tak zmęczony, jak ktoś po wypiciu tak zwanego kielicha. Ma w pewnym momencie, i to są nawet badania lekarskie, które wykazują zmęczenie człowieka po przekroczeniu strefy czasowej, to po pierwsze, ale po drugie w określonym czasie, przy braku snu. To jest okropne zmęczenie, które powoduje to, że pilot może ma wyższe wynagrodzenie w stosunku do tak zwanej średniej krajowej, ale on to przypłaca zdrowiem i życiem, bo to na to się przekłada. Ja może będę bardzo brutalna, mam nadzieję, że piloci się tutaj na mnie nie zdenerwują, ale to wiąże się z tym, że te osoby częściej są chore, mają wyższą umieralność, wcześniej umierają, czyli jest to jakby praca dotknięta wyższym ryzykiem. I piloci ci dobrze wykonują tę swoją pracę i myślę, że uratowanie Atlantyku to jest kwestia woli zarządu, bo pasażer etniczny, tak jak mówiłam wcześniej, jest. Jeżeli zarząd lotu nie odda tych połączeń, nie odda tych tras, to ten pasażer będzie leciał, bo obsługa na pokładzie samolotu jest bardzo miła, bardzo uprzejma. Wystarczy nie oddawać rynku i go pozyskiwać, to tego nie stracimy. To z tym, że tutaj my alarmujemy, jaki jest problem, a to już zarząd i właściciel są od tego, żeby coś z tym zrobić.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się do nas dozwonił?
Mówi Barbara ze Skolimowa.
Witamy.
Chciałam wszystkich serdecznie pozdrowić ojca i gości zgromadzonych w studio.
Pozdrawiamy.
I chciałam powiedzieć, no ja mogę teraz mówić już trochę śmiało, bo ja 35 lat przepracowałam w tej firmie. Od 5 lat jestem na emeryturze i chciałam dać takie krótkie świadectwo. Powiedziała pani, że było 144, no na podstawie oczywiście raportu pana Macierewicza, 144 agentów WSI. Może i było, bo wiem, że każdy, kto był reprezentantem na placówce, mówiło się, że jest pracownikiem dwóch ministerstw. To na pewno tak było. Ale wiem też, ponieważ sama też byłam na placówkach, wiem też, że każdy z nich przechodził wszystkie szczeble pracy w locie. Od informacji, po rezerwacje, po bilety i zostawał dyrektorem, a potem tym reprezentantem. I stawało to się naprawdę nie od razu, tylko musiał sobie pewną pozycję wypracować. I kapitałem tej firmy przede wszystkim byli ludzie, bo na przykład ja pracowałam w dziale handlowym, tego się nie da wystudiować, na żadnych studiach wyuczyć, tylko to po prostu były lata praktyki, kursy wszelkiego rodzaju, zarówno w Polsce, jak i za granicą. No i wymiana tych wszystkich naszych, wspólna wymiana tych wszystkich naszych doświadczeń. Dzisiaj tego nie ma, bo mam też jeszcze kontakty. Ja już odchodziłam na emeryturę w tym właśnie okresie, kiedy się zaczęła taka nerwówka, gdzie nie dało się już prawie pracować, bo ludzie o niczym innym nie mówili, nie mogliśmy się koncentrować na konkretnej pracy, tylko ciągle były jakieś, kiedy nas zwolnią, jak nas zwolnią. Ja byłam w okresie chronionym, więc było to trochę, byłam trochę spokojniejsza. Ale czy można w takiej sytuacji spokojnie pracować? Były ośrodki wypoczynkowe, był Dar Serca, chyba jeszcze jest, prawda, gdzie wspomagaliśmy chore rodziny, chore dzieci. No naprawdę byłam dumna, że pracuję w tej firmie i to firma była z wielkimi tradycjami. Ale był tutaj czytany też list, chyba dwa dni czy trzy dni temu, list otwarty do posłów i senatorów. I nie mogę nigdzie znaleźć treści tego listu, ani na stronach związków zawodowych, ani Maryja, Radia Maryja. I chciałabym się dowiedzieć, czy gdzieś jest on w ogóle dostępny.
Dobrze, tu zaraz na to pytanie. Myślę, pani już skończyła, tak?
Tak, tak.
Bardzo pani Barbaro dziękujemy, tym bardziej, że pani jako świadek.
Tak, ja też bardzo dziękuję za taką piękną informację na temat pani pracy. Chylę czoła za taki przebieg kariery. Też wiem również z informacji rodzinnych, jako że jest to dla mnie firma także rodzinna, że jest to niesamowita firma z tradycjami. Wiem, jak bardzo pracownicy są z nią związani, jak ją postrzegają. Mam świadomość tego, jak wyglądała kariera w tej firmie, że nie było, no mogę brutalnie tak powiedzieć, nie było tak jak teraz. Trzeba było jednak czegoś się nauczyć, trzeba było przejść określone szczeble. Ja bym to przyrównywała do tego, jak wygląda kariera w firmie Fiat, gdzie bodajże właściciel swojemu synowi czy też wnukowi kazał pracować od przysłowiowego pucybuta, przejść przez wszystkie działy, zapoznać się ze specyfiką każdego stanowiska pracy, po czym dopiero mu przekazał stery firmy. I wydaje mi się, że to, co pani powiedziała, jest niezwykle trafne i mądre. I tak to powinno funkcjonować. Dlatego, bo jeżeli osoba pracująca w danej firmie, która ma takie aspiracje, żeby nią zarządzać, pozna specyfikę tej firmy, rozpozna problemy, to na pewno będzie nią dobrze zarządzała. Tutaj mogę dać przykład tego, co zrobił pan prezes Siennicki. To również może potwierdzić pan poseł Polaczek. To był prezes zarządu PiS-u. On miał taką politykę, że miał zespół bodajże 16 czy 17 doradców, już nie pamiętam dokładnie, których wysyłał do pracowników. I niekoniecznie tych najwyższego szczebla, tylko bardzo często do niższego szczebla. I ciekawostka polegała na tym, że prosił tych pracowników, żeby określali, z jakimi problemami się borykają. Takie jakby zrobienie małego wywiadu, na czym polega specyfika firmy, jakie są problemy, i w ten sposób w bardzo szybkim czasie miał rozpoznane problemy firmy, co było bardzo mądre, bo słuchanie pracownika powoduje kilka spraw. Po pierwsze, ten pracownik czuje się doceniony. To jest bardzo ważne. To jest tak prosta rzecz, ale która daje dużą satysfakcję pracownikowi, że ktoś chce go słuchać. Po drugie, ten pracownik ma świadomość tego, jakie są problemy, a ten, kto zarządza, jest w stanie zweryfikować, które z tych problemów są błahe, które istotne, które bardzo istotne. Czyli w takiej sytuacji to już do zarządzającego należy weryfikacja tychże problemów i później kolejny etap to rozwiązanie, więc korzystanie z takich najprostszych mechanizmów też prowadzi do uzdrowienia firmy. Dlatego w 100% zgadzam się z tym, co pani powiedziała. Jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiam i też uważam, że tak powinna wyglądać droga awansowania.
Ja też tutaj chcę jedno zdanie dopowiedzieć, bo charakterystyczne w tej wypowiedzi naszej słuchaczki właśnie było te nieskrywane i autentyczne zatroskanie o to, co dalej, mimo że przecież pani zawodowo już od kilku lat nie pracuje. No to jest też właśnie ten styl i ta treść życia, którą wypełniała praca dla innych. Ja mogę dzisiaj powiedzieć tak, że za dużo widzimy jako posłowie, jak obywatele, za dużo pychy. A jest takie przysłowie polskie, że pycha kroczy przed upadkiem. I ta dyskusja dzisiaj o locie ma przede wszystkim rozbić pychę władzy, obnażyć tą pychę, dlatego że wtedy widzimy w sposób naturalny te szanse, ale też przede wszystkim zagrożenia, z którymi mamy do czynienia. Te, które są aktualne, te, które są bardziej doniosłe, po prostu nacisk opinii publicznej, apelowanie i żądanie od władzy tego, aby mówiły w sposób poważny o rzeczach istotnych, jest obnażaniem dzisiaj w Polsce pychy tego rządu, tych ministrów i wielu przedstawicieli w podmiotach gospodarczych, którzy zostali nominowani przez aktualny rząd.
Odbierzmy już ostatni telefon. Radio Maria, bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, ktoś się do nas dodzwonił.
Mieczysław Głuchołaz.
Witamy.
Chciałbym się włączyć do rozmowy, dyskusji na temat związków zawodowych, lotu, w ogóle wszystkich w Polsce pracowników, którzy mają bardzo ciężko.
Panie Mieczysławie, czas już nie mamy dużo, tak w trzech minutach, proszę się, dobrze?
Tak, no
proszę
właśnie, bardzo. Długo czekałem, chciałem tylko chwileczkę. Myślę, że związki zawodowe w Polsce rozbito przez to, że bardzo rozgraniczono płace dla ludzi. I ludzie w zakładach pracy porozdzielali się na niesamowicie. Administracja państwowa jest osobno, w zakładach pracy ludzie są osobno i duże zakłady poupadały przez to. Władza nasza, ta Platforma Obywatelska, chce tylko tego, żeby rozbić społeczeństwo między sobą. I dlatego nie będzie nigdy już teraz takiego zgrania społeczeństwa, jak było kiedyś, jak Solidarność powstawała. Dzisiaj ludzie są naprawdę podzieleni na różne etapy społeczeństwa. I bardzo źle będzie, dokąd będzie ta Platforma rządziła dalej, będzie bardzo źle. I myślę, że tak było w stoczniach, ze stoczniami, tak samo teraz jest z lotem. Jak byliby głosowali w stoczniach inaczej, wszyscy tam zdobyli czerwoni i Platforma wszystkie głosy, a za Prawem i Sprawiedliwością głosowało bardzo mało ludzi. I teraz oni powinni zrozumieć, co zrobili dla Polski, właśnie głosując na Platformę. Szczęść Boże, Bóg zapłać za pozwolenie mi rozmawiania z Rady Maryja. Pierwszy raz się dozwoniłem, Bóg zapłać.
Cieszymy się, panie Mieczysławie. Drodzy słuchacze, właściwie to nam się już skończył czas rozmów niedokończonych, zatytułowane rozmowy. Tych rozmów tytuł to Podcięte skrzydła żurawia. Rozmawiamy o sytuacji Polskich Linii Lotniczych LOT. Naszymi gośćmi są pani Joanna Modzelewska, przewodnicząca i pełnomocnik Zarządu Związku Zawodowych Pilotów Liniowych LOT S.A. i pan poseł Jerzy Polaczek, były minister transportu. Przed chwilą się zapytałem, czy nasi goście jeszcze by trochę zostali, że od samego rana są obowiązki, ale powiedzieli, że tak, może dobre pół godziny po północy jeszcze z nami zostaną. Dlatego dziękuję im, że sił jeszcze tyle wystarczyło. A dla państwa zapewne to jest dobra wiadomość, bo widzę, bardzo wielu dzwoni. Więc proszę was o cierpliwość. Bardzo właśnie coś tutaj rozumiem.
Do za 15 pierwsza. Powiedzieć wprost.
Dobrze. Widzę, pan minister jest bardzo precyzyjny. To może teraz na zakończenie, przed modlitwą kompletą, jeszcze może do tego telefonu. Państwo się też ustosunkujecie. I dla tych, którzy może pójdą już spać, co państwo by chcieli przekazać?
Odnosząc się do tego telefonu, mogę powiedzieć tyle, że związki zawodowe mają bardzo duże możliwości i nie można dopuszczać do tego, żeby ludzie byli podzieleni. Trzeba myśleć o tym, co jest ważne i próbować się porozumieć w tym zakresie. Podziały powodują to, że ten, kto próbuje podzielić, sam osiąga swoje cele, więc dobrze by było jednak umieć się porozumieć, pracować ponad tak zwanymi podziałami i zastanawiać się nad konstruktywnymi rozwiązaniami. W Polskich Liniach Lotniczych LOT ta współpraca się udaje pomiędzy związkami zawodowymi. Czasem jest to okupione większym wysiłkiem, czasem mniejszym. Wiadomo, że różne grupy zawodowe mają różne interesy. Natomiast mądrość osób, które występują w tych organizacjach, polega na tym, że potrafią być ponad to, za co osobom, które akurat w Polskich Liniach Lotniczych LOT reprezentują związki zawodowe, a nas w tej chwili słuchają, bardzo serdecznie dziękuję i wierzę, że tak będzie dalej i to się nie zmieni. A jeżeli chodzi o inne związki zawodowe działające w Polsce, to też uważam, że warto jest skorzystać z tradycji i mądrości i zastanawiać się nad tym, co jest konstruktywne i jak razem współpracować, bo jeżeli ktoś myśli konstruktywnie i znajduje wspólne rozwiązania, zawsze jest wygranym. I proponowałabym z tego korzystać, a dla tych słuchaczy, którzy udadzą się na zasłużony spoczynek, pragnę zaapelować, żeby z pełną świadomością korzystali z Polskich Linii Lotniczych LOT. Zabrzmi to prawie jak reklama, ale mówię to ze strony Związku Zawodowego Pilotów Liniowych, jak również wiedząc, że inne związki zawodowe gwarantują i ich pracownicy gwarantują naprawdę dobrą obsługę i dawajcie Państwo świadectwo tego, że chcecie korzystać z tej linii, że jest ona dla Was ważna, czy to w formie petycji, czy informacji do rządu, do posłów, tak żeby była świadomość tego, że nie jest to linia obojętna dla obywateli, a traktują ją jako tak zwane dobro narodowe i wierzę, że w ten sposób uda się to przedsiębiorstwo uratować.
Ja myślę, tutaj komentując głosy i tą dyskusję i telewizyjną i radiową, jesteśmy tego przecież świadkami i uczestnikami, to myślę, że o kilka kwestii możemy prosić i apelować do słuchaczy Radia Maryja. Po pierwsze do tego, żeby widzieli tą dzisiejszą dyskusję w tym kontekście miejsca i czasu i żeby widząc to zagrożenie dla stabilności firmy ponad 80-letniej dzisiaj przede wszystkim wspierali te działania strony społecznej Polskiej Linii Lotniczych LOT, którą osobiają i związki zawodowe i przede wszystkim całe środowisko pilotów i personelu pokładowego, bo przecież nie pytamy się o poglądy polityczne, tylko o to, aby w sposób dojrzały i dalekowzroczny, taki, który wykracza poza horyzont takiej czy innej kadencji rządu czy parlamentu, ukształtować rozwiązania i personalne, i organizacyjne firmy, które pozwolą po prostu na to, abyśmy mogli jako obywatele Polski być dumni po prostu z tej firmy, aby ona była nadal naszą wizytówką, abyśmy się nie musieli przyzwyczajać do Bóg wie jakich nowych nazw, które ten rząd nam chce wymyślić. I apelujemy tutaj w imieniu pilotów Polskich Linii Lotniczych LOT, których jest, jeśli się nie pomylę, prawie 1000 osób, jeśli apelujemy również w imieniu całego personelu pokładowego. Ale przede wszystkim chcę tutaj oddać honor właśnie tym głosom społecznym, dlatego że naciskając, apelując, pisząc do ministra skarbu, do rządu, do władz państwowych, my dzisiaj przede wszystkim wspieramy te działania załogi, która chce mieć większy wpływ jako potencjalni udziałowcy firmy, która chce tą firmę bronić i jeśli mamy dzisiaj również żądać czegoś, to na pewno ja w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość zażądałbym od ministra skarbu niezwłocznej dymisji dzisiejszego prezesa i takiego rozstrzygnięcia personalnego w Polskich Liniach Lotniczych, która ukształtuje rozwiązania personalne w tej firmie w taki sposób, że najbliższe lata nie będą po prostu już obciążone kolejnymi karuzelami stanowisk. Tutaj Pani Anna skorygowała
tak,
tą liczbę.
Tak, chcę skorygować, że ta
pilotów,
liczba to jest około...
Ja ją podwoiłem.
Ale właśnie mi się bardzo podoba to, co powiedział
to jest
pan poseł.
Około 500.
Jest około 500, ale pan poseł
czynnych.
Bardzo dobrze powiedział, że około 1000, bo tylu powinno być. I to jest bardzo pozytywny akcent. Pan poseł powiedział tak, jak powinno być.
Strasznie się z tego cieszę, ale reasumując właśnie ta dzisiejsza dyskusja, to jest jednym wielkim głosem wołającym do władzy państwowej i żądającym po prostu tutaj decyzji chroniących przyszłość i stabilność polskiego przewoźnika, dlatego że jesteśmy jeszcze w czasie, w którym możemy po prostu to wspólnie uratować i nie mówimy dzisiaj o poglądach politycznych, tylko mówimy o odpowiedzialności. Jeśli to nie zostanie przeprowadzone, to ta odpowiedzialność polityczna i prawna zostanie wyegzekwowana.
Drodzy słuchacze, pragnę zachęcić wszystkich, żeby jutro w ręce wziąć nasz dziennik. Na ten temat też Państwo będziecie mogli coś więcej się dowiedzieć. Myślę, będzie to ciąg dalszy naszych rozmów niedokończonych. A przy okazji, jeżeli jesteśmy przy naszym dzienniku, muszę się poskarżyć naszym tu gościom, że bardzo mnie zabolało, kiedy się zmieniła opcja polityczna, że już w samolotach LOT-u niestety ja osobiście i nie tylko ja nie mogliśmy już znaleźć naszego dziennika, a inne gazety, no nie jesteśmy zmuszeni czytać, ale jako klienci mamy prawo korzystać z tych pism, które nam odpowiadają, prawda? Z racji, że jesteśmy w demokratycznym kraju.
Zgadza się. Nie mogę tutaj zaprzeczyć. Powinno być tak, że wszystkie tytuły są dostępne. Myślę, że warto taką informację zgłosić do zarządu LOT-u i chcę wierzyć, że nie będzie tutaj kłopotu, żeby poszerzyć ofertę prasową na pokładach. Związki zawodowe za to nie odpowiadają, natomiast zwróćmy się z taką inicjatywą. Miejmy nadzieję, że to poskutkuje.
Ja już będę kończył modlitwą właściwie ten mój dyżur. Po północy przejmie ojciec Dariusz. Chcę tylko krótko powiedzieć, było dla mnie ogromną radością i zaszczytem tutaj prowadzić te rozmowy niedokończone z panią Joanną Modzelewską, która jest przewodniczącą pełnomocnikiem Zarządu Związku Zawodowych Pilotów Liniowych Polskich Linii Lotniczych LOT S.A.
Mnie również było bardzo miło.
I z panem posłem Jerzym Polaczkiem, byłym ministrem transportu, posłem.
Bardzo dziękujemy również za zaufanie.
Chcę powiedzieć i wrócić do pierwszego telefonu. Chyba to był pan Kazimierz z New Jersey. On podziękował wszystkim pracownikom LOT-u, więc ja też może chcę zakończyć, że w imieniu tych wszystkich, którzy przez LOT byli naprawdę i są obsłużeni, wszystkim, którzy przy kasach nas tak pięknie obsługują, w samolotach, tych wspaniałych rzeczywiście pilotów, obserwuję sposób lądowania i rzeczywiście te oklaski przy lądowaniach dla polskich pilotów, myślę,
przyjemne.
Że one są przyjemne i nie na wyrost, one są
zasłużone.
I panom też serdecznie tutaj ze studia Radia Maria bardzo dziękuję.